Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
W naszym studiu ksiądz dr Bogusław Jaworowski, misjonarz świętej rodziny, człowiek w zamyśle Boga na froncie walki o ostateczny cel życia. To temat naszego spotkania dzisiaj już czwartego, bo o godzinie 8.30 katecheza, o 17.10 druga konferencja, następnie rozmowy niedokończone w telewizji Trwami w Radiu Maryja, o godzinie 18.15 i teraz okazja do zamyśleń, do tego, żeby no, wiara też była wiarą rozumną. A zatem konferencja i później okazja do tego, żeby z naszym rekolekcjonistą porozmawiać, rekolekcje, ćwiczenia duchowe w ten święty czas Adwentu podejmujemy w naszej radiowej rodzinie. Zapraszamy Państwa, jeżeli nie słyszeli Państwo konferencji, które były już dzisiaj, to też jest okazja odsłuchać sobie, ściągnąć na telefon czy na komputer w internecie na stronie radiomaria.pl. One są dostępne. Bardzo bym też Państwa prosił, żeby swoim bliskim, przyjaciołom, znajomym na różnych komunikatorach powiedzieć, że taka nauka, takie rekolekcje są dostępne, linka podesłać. O tych rozmowach, które teraz się rozpoczynają, można jeszcze napisać, tak żeby być tym apostołem i żeby zachęcić ludzi do słuchania, ale także do zadawania pytań, do dzielenia się swoim doświadczeniem życia, bo będzie ku temu dzisiaj okazja. Księże Bogusławie, oddaję głos.
Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy, tych, którzy łączą się z nami, czy to właśnie na falach radiowych, czy przez internet. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół, rodzinę, ojców redemptorystów, całą rodzinę Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ukochani, czwarte nasze spotkanie dzisiaj to wyjątkowo, że mamy aż cztery spotkania, ale myślę, że na rozpoczęcie rekolekcji to tak trzeba, żeby tak miarą dobrą, trzęsioną rozpocząć i wtedy możemy kontynuować. Bo tak naprawdę rekolekcje to fundament, to jest pierwszy dzień, a potem dobudowujemy i ukazujemy całościowo, poruszając już konkretne sprawy dotyczące naszego życia w relacji do Pana Boga. Człowiek w zamyśle Boga na froncie walki o najgłębszy sens swojego życia, czy w ogóle życia. Dlaczego taki temat? No bo rzeczywiście, jeżeli zrozumieliśmy siebie jako chrześcijanie, jeżeli wiemy, kim jesteśmy i po co żyjemy, dokąd idziemy, jeżeli rozumiemy, że życie na ziemi jest tylko czasem próby zdobywania zasługi, co zrobię z moją wolnością, jak ją wykorzystam, tą moją możliwość, moją potencję, czy realizuję to, co Pan Bóg względem mnie zamyślił i zamierzył, czy moje życie jest odpowiedzią na to, co Bóg mi objawił, czy może już nie, no to jeżeli ja to zrozumiałem, to wiem, że Pan Bóg postawił mnie w konkretnych realiach czasu i przestrzeni. Bóg nosił mnie od zawsze w swoim sercu, od dni wieczności, znał mnie po imieniu, ale w konkretne realia czasu i przestrzeni posłał mnie drogą ojcostwa i macierzyństwa moich rodziców. Posłał mnie tą drogą. A więc tchnienie życia poszło pod serce matki, kiedy rodzice skorzystali ze świętego daru przekazywania życia i wyzwolili w Bogu miłość stwórczą. I to jest ten czas, który dostałem od Pana Boga. Życie na ziemi. Co zrobię z moimi talentami, z moimi zdolnościami? To, co też starałem się powiedzieć, że Pan Bóg wyznaczył mi granice mojej wolności. Oczywiście, granicą mojej wolności jest dobro drugiego człowieka, jego godność objawiona mi przez Stwórcę. A więc tam się kończy moje działanie i moja wolność, gdzie się rozpoczyna godność i dobro drugiego człowieka jako dziecka Bożego. Dlatego pomiędzy nami, mówiliśmy, Pan Bóg postawił dekalog. Dekalog, który wyznacza granice naszej wolności. Szacunek najpierw dla Stwórcy, potem dla bramy życia, jaką jest ojcostwo i macierzyństwo, prawda? Potem dla świętego daru życia, który jest fundamentalny wobec wszystkich i pierwotny. W najwyższym stopniu ten dar jest tym darem, który decyduje o wszystkich pozostałych darach. Nie ma życia, nie ma nic, mówiliśmy na porannej katechezie. I potem oczywiście Pan Bóg zabezpieczył też święty dar przekazywania życia. Dlatego mówił, nie bezcześć, nie cudzołóż, nie profanuj tego daru, ponieważ nie dałem go ani aniołom w niebie, ani cherubini, ani serafini, ani żadne inne duchy niebieskie nie mogą życia przekazywać, tylko człowiek. Na ten krótki czas życia na ziemi został uposażony przez Stwórcę w tę wielką tajemnicę i ten wielki, święty dar przekazywania życia. I tak dalej. Mówiliśmy, że zabezpieczył Pan Bóg dobro doczesne, tak samo nasze. Dlatego jest nie kradnij. Każdy ma prawo do tego, żeby posiadać dom, mieszkanie, rodzinę, prawda, dzieci, ziemię, która ma niejako obowiązek też mnie wyżywić. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Niech wam też rodzi, niech wydaje plony. Uprawiajcie ją, oczywiście, a potem, prawda, dobre imię człowieka, nie będziesz fałszywy, przewrotny wobec drugiego człowieka, nie będziesz kłamał wobec niego, nie będziesz zamyślał w sercu swoim zła wobec niego i zabezpieczone następnie znowu dobro rodziny poprzez zakaz wyciągania ręki po żonę czy męża, brata czy siostry, a więc nie będziesz pożądał, nawet już nie tyle wyciągał ręki, ale w sercu wzbudzał pożądania, czyli panuj nad tajemnicą swojego serca, bo grzech rodzi się w sercu, kiedy człowiek odrzuca Słowo Boże, a idzie za tym demonicznym podszeptem szatana albo za tym pragnieniem swoich namiętności, które rozbudzone poprzez grzech pierworodny dają cały czas nam o sobie znać. A więc będziesz trzymał w karbach swoje namiętności, wszystkie nieuporządkowane pragnienia, wszystkie. To są właśnie namiętności. No, w starożytnym kościele wschodnim namiętnościami nazywano współczesne, dzisiejsze tak zwane grzechy główne, a więc pychę, duch pychy, chciwości, nieczystości, zazdrości, nieumiarkowania, gniewu, lenistwa. To były te główne namiętności. No i oczywiście powstrzymać się od tego wszystkiego, co jest niegodziwe. I to jest właśnie to prawo, które Pan Bóg postawił pomiędzy każdym swoim dzieckiem. I na mocy aktu stwórczego zostaliśmy w te dary uposażone i one zostały zabezpieczone. Tak to zrozumieliśmy. Mówiliśmy, że właśnie wiara to nie jest tylko uznanie istnienia Boga. Bo do tego może nas rozum doprowadzić. Mówiliśmy też o tym w tej krótkim spotkaniu w telewizji Trwam, że chrześcijanie są tymi, którzy nie tylko wierzą, bo ludzie zawsze wierzyli, że jakaś tam transcendencja, świat duchowy, czy Bóg, czy bogowie, że coś tam jest, jak to dzisiaj niektórzy mówią. Nie, do tego może nas rozum doprowadzić. My wierzymy, że Bóg nie tylko stworzył świat, nie tylko istnieje, ale wierzymy, że Bóg przemówił i Jego słowo objawiło nam tajemnicę naszego życia, naszą godność, kim jesteśmy i po co żyjemy. Zrozumieliśmy siebie i wszystko, co nas otacza, dlatego, że Bóg nam to objawił. I w ten sposób zrozumieliśmy też tajemnicę zła. Mówiliśmy, że żyjemy na przecięciu tych czterech światów, które jak krzyż krzyżują się w naszym sercu. Żyjemy na przecięciu świata materii i ducha na mocy aktu stwórczego. I żyjemy na przecięciu świata dobra i zła. I to my, naszą wolną wolą decydujemy, czy spełniamy uczynki właśnie świata duchowego, czy idziemy tylko za pożądliwościami ciała, czy spełniamy uczynki świata dobra, czy może łamiemy swoje zobowiązanie względem Pana Boga, które otrzymaliśmy, idziemy za tym, co łamie nam sumienie, ponieważ sumienie mówi nie czyń tego, bo to złe, tego unikaj, a my mimo to idziemy za tym głosem złego i popełniamy właśnie te uczynki, które już nie należą do uczynków światłości, czyli są przeciwne Panu Bogu. Tak to rozumiemy. Jeżeli to człowiek zrozumie, no to wtedy też wie, że to jest walka, bo to cały czas jest analiza świata, spoglądanie na siebie. Jeżeli ja siebie rozumiem jako dziecko Boże z ostatecznym celem, którym jest osiągnięcie szczęścia wiecznego, no to wiem, że stoję na straży tego mojego ostatecznego celu i moje decyzje, które podejmuję, muszą być z tym związane i ten kierunek wyznaczony mi przez moich rodziców, kiedy przekazali mi wiarę, to jest właśnie kierunek obrany. Tak mam żyć, aby to szczęście wieczne osiągnąć. Tak to wygląda w takim wielkim astronomicznym skrócie. Jak to jest dzisiaj, dlaczego ten świat odwraca się od Pana Boga, dlaczego właśnie tym bardziej potrzebujemy prawdziwych rycerzy niepokalanego serca błogosławionej matki, prawdziwych misjonarzy, tak? A więc między innymi takich i kapłanów, i misjonarzy, i sług Chrystusa, którzy właśnie porzuciwszy dobra doczesne, oddadzą się na służbę dla walki o dusze nieśmiertelne, którzy będą w ręku trzymali rzeczywiście ten ognisty miecz, który Pan Bóg wtedy wkłada po to, aby zwyciężać zło i aby nadawać na nowo sens ludzkiemu życiu, żeby ludzie mogli to zrozumieć, odczytać i przylgnąć do tego, co Boże i co święte. A więc, ukochani, Tak to wygląda, tak rozpoczynamy te nasze rekolekcje i nasze rozważania. Na froncie walki, o tym nigdy nie wolno zapomnieć, że to jest walka duchowa, najpierw duchowa, bo ona się rozgrywa wewnątrz mnie, tam, w moim sercu, w głębokościach mojego serca, w tej świątyni. To ja decyduję ciągle, czy intronizuję Boga i rzeczywiście na tronie w moim sercu jest Stwórca, jest Jego Słowo, Jezus Chrystus, który wycenił moją godność ceną swojej krwi. Czy rzeczywiście jest to wszystko, co Jezus jako Słowo Ojca w moim sercu złożył? Czy może nie? Czy może w miejsce Słowa Bożego bardziej intronizuje słowo zła? A więc jestem bardziej skłonny ku podszeptowi szatana. Czy ja w ogóle się nad tym zastanawiam? Że to może nie pochodzić od Pana Boga? Czy rzeczywiście ja analizuję, czy mam taki filtr chrześcijański nałożony na moje serce? Bo jeżeli nie, to znaczy, że nie spełniam swojego chrześcijańskiego powołania. Jestem istotą moralną, mam świadomość tego rozeznania, możliwość rozeznania dobra i zła. I dlatego będę odpowiadał za moje czyny. Przecież nawet i na ziemi sądzimy ludzi dlatego, że coś złego uczynili. Bo wierzymy, że mają możliwość rozeznania dobra i zła i kiedy popełniają przestępstwo, to potrafimy ich osądzić. To nie jest związane tylko z Panem Bogiem. To jest tu, między nami potrafimy rozsądzić trudne różne sprawy i osądzić człowieka. Jeżeli uczynił wielkie zło, to potrafimy go skazać oczywiście przez prawowierny i prawowity sąd. Tak to widzimy. Jeżeli więc ta walka w sercu jest zwycięska, no to znaczy, że każda taka walka, zwyciężenie pokusy, odrzucenie tego natrętnego głosu, ta świadomość tego, kim jest i to ugruntowanie dalej na tej drodze, no to oczywiście jest uczynek zasługujący na niebo, a więc wzrastam duchowo i moja wierność Panu Bogu zaowocować może różnymi innymi nadzwyczajnymi łaskami i dobrami, co w przypadku świętych widzimy, że doprowadziło do tego, iż miłość tak rozkwitła w sercach, że następowały manifestacje mocy Boga wokół nich. Nie? Właśnie wokół świętych to byli ci, którzy na tej walce, w tej walce może o cel ostateczny zawsze byli jako ci heroldowie, ci, którzy walczyli i zwyciężali. No i do tego stopnia zwyciężali, że Bóg ich uznał już na ziemi godnymi siebie i manifestacje mocy Bożej były wokół nich. Znamy tych wielu wielkich świętych, którzy właśnie w ten sposób żyjąc, no, ukazali się nam, czy może inaczej Pan Bóg przez nich nam ukazał, że jeżeli wierny jest Panu Bogu do końca i miłość serca rozpala się tym charyzmatem chrześcijańskiej miłości do końca, no to wtedy mamy, prawda, czy siostrę Faustynę, czy mamy świętych, jak ksiądz Popiełuszko, czy Maksymilian Kolbe, który swoje życie potrafi nawet w takim miejscu, prawie jak piekło, oddać za drugiego człowieka, tam gdzie już wszyscy myśleli, że nic dobrego nie ma. Okazuje się, że to on zdecydował o swoim życiu, że nie oprawcy, tylko on. Bóg pokazał, że nawet w takim miejscu jest to możliwe. I to są te perełki, na które patrzymy, i dzięki którym i my możemy wzrastać, no bo naśladując koniec ich życia mamy, rozpamiętując koniec ich życia mamy naśladować ich wiarę. Takie jest nasze zadanie na ziemi. A wszystko to w tym dzisiejszym świecie, który zraniony jest na różne sposoby poprzez nasze ludzkie decyzje, poprzez usunięcie Boga z przestrzeni życiowej w wielu krajach, poprzez różne sytuacje, no, które niestety potem mszczą się na następnych pokoleniach, bo to tak jest, że jedni zdecydują, a drudzy muszą konsekwencje tego pić. To tak jest, że konsekwencje decyzji jednych muszą dźwigać niestety drudzy. Konsekwencje lekkomyślności i grzechu jednego człowieka, kiedy jak szaleniec jedzie samochodem i zabija drugiego, no to konsekwencje jego grzechu musi dźwigać drugi. Jego rodzina, ten, który zginie, czy zostanie osobą niepełnosprawną do śmierci, czy jego rodzice, to tak jest. Każdy grzech, każde zło ma swoje konsekwencje. Jedną to jest zaciągnięcie winy moralnej względem Pana Boga, a drugą to są te konsekwencje jako skutki też dodatkowe, nawet i fizyczne, i duchowe. I jeżeli jako chrześcijanie to zrozumieliśmy i wiemy, jak to wygląda, no to też łatwiej nam wtedy w tej walce skutecznie zwyciężać, no i opowiadać się po tej właściwej stronie.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Bogusław Jaworowski dzisiaj w naszym studio. Zapraszam Państwa też do tego, żeby porozmawiać z naszym gościem. Numery telefonów 56 655 23 55 dla słuchaczy z północy Polski, 655 23 56 południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, zagranica 00 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Trwają nauki rekolekcyjne na antenie Radia Maryja. Człowiek w zamyśle Boga na froncie walki o ostateczny cel życia to temat tych konferencji. Bardzo proszę, halo. Prosimy. Nie słyszę nikogo. Prosimy, halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Magdalena z Mazowsza, witam ojca Dariusza i ojca rekolekcjonistę. Bardzo dziękuję za przepiękną katechezę. Pozdrawiam ojca Dariusza z okazji rocznicy. Mam taką refleksję. Ostatecznym naszym celem jest zbawienie. Jest to bezcenny skarb, którego nie możemy utracić. Nasza nieśmiertelna dusza, można powiedzieć, jest takim największym talentem. Nieśmiertelna dusza i czas, w którym musimy dokonywać wyborów. I właśnie, żeby tego talentu nie zmarnować, należy podejmować wybory takie, aby nie stracić zbawienia. I na pewno ostateczną bitwą będzie bitwa Antychrysta, a Chrystusa i Antychrysta. I w związku z tym, ponieważ i tak wszyscy umrzemy, więc umrzyjmy wierni Chrystusowi i nie przyjmujmy znaku bestii, nie przyjmujmy żadnych chipów, które rządzą umysłem, żeby oddawać cześć bestii, nawet jeśli czeka nas za to śmierć męczeńska. Cóż to jest w porównaniu z wiecznością? Wszystkiego dobrego ojcze Dariuszu i dla ojca rekolekcjonisty.
Dziękuję.
Dziękujemy pani Magdaleno za takie mocne świadectwo wiary. To tak jest z tym oczywiście oddaniem życia. Chrześcijanie za drobne rzeczy oddawali życie, nie chcąc zdradzić Chrystusa. Przecież mamy tego przepiękne dowody, nawet i w tym ostatnim czasie, prawda, kiedy na naszych oczach nawet dokonywano strasznych rzezi i mordów chrześcijan, chociażby kilka lat temu, kiedy pokazywano na żywo śmierć chrześcijan uśmiercanych na wschodzie. Czy rzeczywiście aż tak daleko już musimy myśleć? My mamy planować jednak życie na długo. Stara maksyma chrześcijańska mówiła: planuj życie na 1000 lat, ale żyj tak, jakbyś dzisiaj miał stanąć przed Panem Bogiem. Że tutaj jest klucz tego wszystkiego. Niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Jeżeli coś złego zaczyna się dziać, Pan Jezus mówi: nabierzcie ducha, podnieście głowy, bo zbliża się wasze ocalenie. To nie jest tak, że zło zawsze będzie miało ostateczny jakby głos na ziemi. Wcale nie. Dobra jest cały czas więcej. Kochani, dobra jest więcej, bo to tak nie jest, że zło manifestuje się. Dlaczego szatan tak krzyczy? No bo on chce się manifestować, żeby ludzie żyli w przekonaniu, że tego zła jest więcej. Ale potęga dobra jest tak wielka, jest tak niesamowita i to widać w takim jednym akcie, który Pan Bóg nam pozostawił, w akcie przebaczenia, że lata krzywdy, bólu i cierpienia, jeżeli byłbyś czyimś niewolnikiem, jeżeli byś był wykorzystywany, na różne sposoby umęczony, na różne sposoby prześladowany, całymi latami, to zobacz, jaką Pan Bóg włożył w twoje serce potęgę, kiedy ty jednym aktem rozumnym serca i woli, to te lata bólu i cierpienia potrafisz przemienić w dobro. To jest jedyny akt. Przebaczając człowiekowi, piekło jest wyśmiane. Nabiera całkowitego innego znaczenia twoja krzywda. Jeżeli twój krzywdziciel to zrozumie i przyjmie, staje się twoim bratem. ty ze zła możesz wyprowadzić nawet dobro. Dlatego dobra nie widać, bo dobro ma tak wielką moc, że ten akt twojego serca jest większy niż te lata krzywdy, które doznałeś. Oczywiście w tym wymiarze na ziemi to boli. To strasznie czasem boli, bo prześladowanie boli. Ale moc dobra, moc miłości Boga, która złożona jest w twoim sercu, z której ty możesz czerpać, jest o wiele większa. I dlatego nie przygniatajmy się tak od razu. Miejmy świadomość tego, w czym żyjemy. Chrześcijanie żyli w trudnych czasach. Od samego początku byli prześladowani. Żyli w pierwszych wiekach przecież w sytuacjach, kiedy też i wkradano się do domów, i wyciągano ich, i mordowano, i palono. To tak było. Czasy zawsze są na swój sposób jakieś trudne. Bo jeżeli nawet od strony fizycznej nie ma prześladowań, to znowu inne przychodzą prześladowania. A więc takie lekkoduszność człowieka, sposób życia, funkcjonowania, hedonizm, konsumpcjonizm wtedy dochodzi do głosu. Są inne rzeczy, które też rujnują człowieka. Dlatego, pani Magdaleno, tak, mamy być przygotowani i rzeczywiście widzieć, co się dzieje. Biodra niech będą wasze przepasane, pochodnie w rękach, czyli wiara ma być żywa w naszych sercach. Żeby ona płonęła. Kiedy Pan nadejdzie, będziemy przygotowani. Oczywiście, nie wiemy, kiedy to nastąpi. Dla każdego z nas Pan ma wyznaczoną godzinę.
Trwają rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy można prosić do audycji?
Tak, jesteśmy na antenie. Słuchamy. Na wieki wieków. Amen.
Na wieki wieków, amen. Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dzwoni Małgorzata z wyspy Vancouver. Bardzo serdecznie witam księdza doktora Bogusława, bo zdaje się, przypominam sobie, że ojciec był u nas wiele lat temu w Vancouver. Nie pamiętam, w którym roku to było, ale zapamiętałam ten cały wykład piękny. Ja dzwonię w takiej sprawie, bo w pierwszej części audycji ojciec, ksiądz Bogusław, wspomniał właśnie o tych, taki piękny przykład dał o ludziach, którzy po prostu nie chcą słuchać. Na pytanie, dlaczego nie chcą słuchać, odpowiedzieli, bo to zobowiązuje, po prostu prawda zobowiązuje. Ja mam taki problem właśnie w rodzinie, że mam, powiedzmy, czy to w rodzinie, czy spotykam w życiu innych ludzi, którzy mają wspaniałe wartości, są naprawdę uczciwymi ludźmi, według kompasu Bożego żyjącymi, ale niewierzącymi, absolutnie niewierzącymi. I po prostu każda taka próba mówienia ich odsuwa, tak jak ksiądz właśnie wspomniał, że oni nie chcą słuchać. Ale w tym momencie zastanawiam się, dlaczego nie mogę sobie, nie podważając autorytetu Pana Boga, który jest stwórcą wszystkiego i zasiewa dobro w każdym sercu, w momencie już poczęcia, nie mogę się pogodzić z taką sprawą, że jeżeli zdarzają się takie rzeczy, że słyszymy w Starym Testamencie, Pan Bóg mówi, ja zatwardzę serce Faraona, ja zatwardzę, prawda? Ty proś Mojżeszu, a ja zatwardzę. W następnym takim przykładzie czytam w liście świętego Pawła do Rzymian, w pierwszym liście, że według swoich po prostu będziecie żyli według tych obrzydliwości, którym hołdujecie. Czyli Pan Bóg jak gdyby moim zdaniem decyduje o tym, że ten jeden człowiek ma to serce otwarte. W następnej Ewangelii słyszy się, będziecie widzieli, ale nie zobaczycie, będziecie słuchali, ale nie usłyszycie. Więc dlaczego Pan Bóg, który w każdym sercu zasiewa to dobro i chce każdego zbawić, każdą kroplą krwi, za każdego przecież zapłacił, dlaczego ci ludzie, nie to, że oni nie słuchają, ale dlaczego, jak to jest, że będą widzieć, a nie zobaczą? Czy dlatego, że oni tylko nie chcą? Czy dlatego, że Pan Bóg ich tak ukształtował? Nie mogę sobie z tym właśnie poradzić. Proszę mi dać odpowiedź, jak to rozumieć, bo z drugiej strony jeszcze może wspomnę o pięknym takiej trzytomowej epopei brata Bogusława Adamczyka, który pisze, że wszystko po prostu jest może zacytuję, bo to będzie łatwiejsze, sekundkę tylko, takie jedno zdanie, że kiedy Żydzi usłyszeli, że Pan Jezus prosi ich, żeby spożywali, mówi, że kto nie spożywa mojego ciała i krwi mojej, ten nie jest, po prostu nie wejdzie do Królestwa Bożego, nie będzie miał życia wiecznego. A tutaj jest po prostu takie zdanie, brat Adamczyk przytacza, bo on często był po prostu też przewodnikiem w Ziemi Świętej. I tam po prostu cytuję, często takie pytanie słyszę w świętym mieście, kiedy w Chrystusa Żydzi uwierzą nareszcie? Jakby wiara od ludzi tylko zależała. A przecież jakże prosta jest odpowiedź cała. Nie kraczcie między sobą, nikt nie przyjdzie do mnie, jeżeli go mój Ojciec łaską nie przyciągnie. Więc Pan Bóg daje tą łaskę, ale daje dla ludzi szukających. I szukających, proszących, bo sama to doświadczyłam. Ale ci, którzy nie chcą słuchać, czy oni rzeczywiście są tak ukształtowani, że będą słuchać, a nie będą słyszeć? Czy jak to jest? Czy mają te serca tak zatwardzone? Dziękuję serdecznie. Przepraszam za tą dłuższą wypowiedź, a proszę o odpowiedź księdza Bogusława. Dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękuję z Panem Bogiem.
Przede wszystkim Pan Bóg, Pani Małgorzato, dał każdemu wolną wolę. Wolną wolę. Pan Bóg daje każdemu łaskę. Pan Bóg nie wybiera, ty dostaniesz, a ty nie. Tak zwaną łaskę wystarczającą otrzymuje każdy. Ale łaskę można odrzucić, można jej nie przyjąć. To nie jest tak jak z deszczem, że wystawisz wszystkich na deszcz i każdy zrobi się mokry. Nie, z łaską Bożą jest inaczej. Ona może przelecieć przez człowieka i człowiek może jej nie przyjąć, bo tutaj jest decyzja mojej wolnej woli. Czy ja chcę? Czy ja naprawdę chcę? Co miałem uczynić jeszcze mojej winnicy? Co jeszcze? Okopał, podlał, zatroszczył się, dziczki usunął, nie? A ona cierpkie wydaje owoce. Cierpkie wydaje owoce. No właśnie, co jeszcze mogłem uczynić? Co? Ja nieraz pytam tych ludzi, co Pan Bóg musiałby zrobić, żebyś ty w Niego uwierzył? Co by musiał zrobić? I często wtedy zwieszają głowę. Mówię, no co? Ja się o to pomodlę. Kiedyś jeden mi mówi, ksiądz tego nie rozumie, bo ksiądz mówi, ja mam żonę na utrzymaniu, dom mam na utrzymaniu, firmę mam na utrzymaniu, biznes mam. Mówi, ksiądz tego, kiedy ja to mam zrobić? Kiedy mam czas dla Pana Boga znaleźć? Mówi, to co teraz? Mówi, ja odpoczywam, leżę sobie na łodzi, mówi, na jeziorze i mszy mam niedzielnej szukać. Mówi, to co, odpocząć nawet nie mogę? Mówię, człowieku, co Bóg musiałby zrobić, żebyś ty miał dla Niego czas? Czyli co? I brutalnie wtedy poszedłem, mówię, czyli jakbyś nie miał tej żony, to miałbyś dla niego czas? Chcesz ze mną szczerze rozmawiać? Proszę bardzo. Czyli jak co? Bóg miałby ci zabrać teraz tą żonę, żebyś ty miał dla niego czas, skoro ona cię tyle kosztuje w utrzymaniu? Ma ci spłonąć dom, żebyś miał czas dla Pana Boga? Masz wylądować, ktoś ma przejąć twoją firmę, twój biznes, żebyś ty miał czas dla Pana Boga? No nie, no niech ksiądz tak nie mówi. No ale według słów twoich ci odpowiada. No taka jest logika twojego myślenia. Ty zamiast podziękować Panu Bogu, to ty uważasz teraz, że Pan Bóg ci przeszkadza. Nie, to jest właśnie takie przewrotne serce. Ludzie, nie wiadomo dlaczego, to jest tajemnica, to są niezgłębione wyroki miłosierdzia Bożego i Jego opatrzności. Ale Pan Bóg, to nie jest tak, że jednemu daje takie serce, drugiemu drugie. To nie jest tak, że, bo wtedy byśmy mówili o predestynacji, że Pan Bóg jednych stwarza właśnie, takie były różne ruchy w Kościele, jednych stwarza dla zbawienia, drugich dla potępienia. Nie. Bóg każdego kocha miłością odwieczną, każdego jednego i walczy o duszę nieśmiertelną człowieka do końca walczy. Jeżeli posłał swojego Syna na krzyż, jeżeli wycenił ludzką godność i duszę nieśmiertelną ceną Jego krwi, to nie po to, żeby pozwolić na potępienie, ale jednej rzeczy Pan Bóg nie zrobi. Wolnej woli nie złamie. wolnej woli nie złamie. I dlatego nasza modlitwa, nasza walka o te dusze nieśmiertelne, to Kościół nigdy się nie wypowiedział o tym, że ktoś jest potępiony, nie ma takiej wypowiedzi Kościoła, nawet o Judaszu nie ma nauki oficjalnej Kościoła, że został potępiony, czyli nie ma prawdy wiary, tak zwanego dogmatu, bo Kościół jako urzędujący, który sprawuje urząd w Kościele, papież czy urząd nauczycielski, nigdy nie wypowiedział się na ten temat, że ktoś, prawda, jest potępiony. Zostawia to Panu Bogu. I dlatego jako chrześcijanie my rozumiemy to coś więcej, że my byśmy chcieli na ziemi, żeby ci ludzie się nam szybko teraz ponawracali na nasze argumenty, bo my im coś powiemy i oni się szybko mają nawrócić, no najlepiej jeszcze tak według naszej myśli. Tak my byśmy chcieli ich widzieć. A Pan Bóg zna serce. Nie wiemy, dlaczego zwleka nieraz. Matka się modli całe życie. No dzisiejszy przykład chociażby święty Ambroży i tajemnica nawrócenia świętego Augustyna. No Monika ile lat się modli? Prosi o łaski. Przecież nawet kiedy staje przed Ambrożem, to niektórzy twierdzili, że na twarzy miała bruzdy od łez wypłakanych, nogi wykrzywione od modlitwy. Matko, nie trap się. Nie trap się. Twoje cierpienie i łzy nie pójdą w zapomnienie. Nie wiemy, dlaczego Pan Bóg zwleka. Dla swoich wyroków opatrzności. Być może tymi łzami go obmyjesz z grzechów. Być może właśnie tak będzie. I dlatego zostaw Panu Bogu sposób, w jaki On chce do Niego przemówić. I kiedy ona wszystko mówi, Panie, cokolwiek to ma znaczyć, bo Pan Bóg może przemówić do człowieka językiem miłości, językiem Kościoła, językiem matki i ojca, może przemówić językiem cierpienia, może przemówić nawet językiem śmierci, ratując duszę nieśmiertelną, bo Pan Bóg nie mierzy człowieka miarą tu życia na ziemi, tylko miarą wieczności. I dlatego są nieraz sytuacje, że my tego nie zrozumiemy do końca, no, że w chwili śmierci, dlaczego w wielu objawieniach Pan Jezus prosi, żeby modlić się za konających grzeszników? Właśnie o to chodzi, żeby w chwili śmierci te wszystkie modlitwy Kościoła za tego człowieka odmówione i które będą jeszcze odmówione, żeby właśnie sprawiły, że ten człowiek otrzyma łaskę miłosierdzia. Tylko musimy też pamiętać, że niebo to nie będzie równo. To nie będzie, prawda, wszyscy pod jedną sztancę, 1,65 m wzrostu i niebieskie mundurki. To w Chinach tak jest. Czy tam było tak? Niebo to jest rzeczywistość, która przekracza wszystko, co możemy zrozumieć. Każdy otrzyma według swoich zasług. Według swoich zasług. Ty sprawuj władzę nad 5, ty nad 10, a ty, prawda, nic nie robiłeś? Sługo gnuśny i zły? Nie. A więc tak to trzeba widzieć, że tak zwaną łaskę wystarczającą, i to o tym chrześcijanie nauczają od początku, łaskę wystarczającą Pan Bóg daje każdemu. A potem, co człowiek z tym zrobi, no to już jest jego decyzja. Pan Bóg też będzie osądzał człowieka w zależności od tego, jak został wychowany, co się w jego sercu zrodziło, jakie zgorszenia otrzymał, rzeczywiście w jaki sposób miał przekazywaną wiarę, czy rodzice się wywiązali z tego tak, jak powinni, czy on naprawdę był tak wychowany, jak dziecko Boże powinno być wychowane. Kto się przyczynił do tego, że wiara... Pan Bóg patrzy na wszystko, patrzy na serca. W sercu człowieka jest cała tajemnica jego życia. I dlatego Bóg inną miarą mierzy niż człowiek. A to, że ludzie nie chcą, no to z tego będą kiedyś rozliczeni. Jeżeli odrzucają świadomie, bo uczciwość by domagała się tego, dlaczego ja się boję rozmawiać o tym. Ja mogę na każdy temat z każdym porozmawiać. Dlaczego oni się boją z nami rozmawiać na temat Pana Boga? To jest ciekawa rzecz. Kiedy chcesz poruszyć kwestię, nieraz nie, oni nie chcą. Nie? Ale dlaczego? Myślę, że też przyczynia się do tego na pewno działanie złego. Zły blokuje człowiek, nie chce, bo to, co też mówiłem w poprzednim programie w telewizji, że słowo ma moc. Słowo ma moc. I słowo potrafi być trawiące w sercu. Zasiane potrafi gryźć człowieka. Nieraz miałem takie sytuacje po różnych misjach, kiedy ktoś, prawda, przyszedł do kościoła i kopnęło, przyszedł przypadkowo, bo rodzina przyszła, tam miałem w Stanach Zjednoczonych taką sytuację. No przyjechał z Polski człowiek, który 30 lat nie był w kościele i trafił akurat na misję na Florydzie. Prowadziłem tam misję i on, prawda, przyjechał, no bo nie, wstydził się przyznać w Ameryce swoim rodakom, że on nie chodzi do kościoła, nie? Że on w ogóle z kościołem nic ma, nie ma wspólnego. No to słowo do niego akurat wtedy tak dotarło, że ten człowiek biedak po 30 latach nie mógł się pozbierać. On płakał jak dziecko. Mówi, dlaczego, proszę księdza, ja byłem taki ślepy? Dlaczego ja tego nie rozumiałem? No. No ale podejmowałem świadome decyzje. Ja nie chciałem o tym rozmawiać. A Pan Bóg pukał do serca. No ale wierzymy, że Pan Bóg sobie z nimi poradził. Tak jak mówiłem, Bóg jest pierwszym, który kocha. On jest Ojcem. On będzie robił wszystko, żeby zwyciężyć duszę nieśmiertelną tego człowieka i dać mu tą łaskę zbawienia. Ale tak mówię, że nawet jeśli my teraz wymodlimy takim ludziom łaskę nawrócenia, chociażby w chwili śmierci, no to wtedy wierzę, że w wieczności oni będą wdzięczni w stosunku do Pana Boga za to, że nas postawił obok nich i że my mogliśmy im wymodlić. I że chwała, jak to mówią, kiedy my dziękujemy Bogu za naszych rodziców, chwała spływa na nich, że oni nam przekazali życie i wiarę. Kiedy dziękujemy za naszych kapłanów, to w wieczności chwała będzie na nich spływała, dlatego że oni wywiązali się z tego zobowiązania, które na siebie wzięli jak powinni się wywiązać. Tak to rozumiemy takimi najprostszymi słowami tłumacząc. Pozdrawiam, szczęść Boże.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina z Krakowa.
Prosimy, jesteśmy.
Chciałam zadać jedno pytanie księdzu misjonarzowi. Mianowicie wracając do dzisiejszej Ewangelii o spuszczeniu paralityka przez dach, frapuje mnie taki problem, bo on miał tych czterech ludzi, którzy go spuścili, którym bardzo zależało na nim, a Pan Jezus powiedział do niego: odpuszczają ci się grzechy. Ja rozumiem, że ich wola, ich pragnieniem było, ich wolą, ich pragnieniem było to, żeby on jakoś, no nie wiem, się nawrócił, ale czy jest możliwe, żeby ktoś otrzymał rozgrzeszenie bez poproszenia o nie, bo ten człowiek, ten paralityk się nic nie odzywał i dostał rozgrzeszenie. I w sumie my nie wiemy, czy on chciał otrzymać rozgrzeszenie swoich grzechów, czy nie chciał. Skoro Pan Jezus mu rozgrzeszył, no to zakładam, że pewnie chciał i Pan Jezus pewnie wiedział, ale czy w naszym życiu jest to możliwe, żeby ktoś modląc się za kogoś, kto jest niewierzący, czy kto jest grzeszny, mógł otrzymać rozgrzeszenie? Dziękuję. To jest moje pytanie.
Dziękuję.
Boże.
Szczęść Boże.
W zasadzie w Piśmie Świętym, Pani Halino, dziękuję za to pytanie, w Piśmie Świętym, w Ewangelii, w zasadzie to nikt nie prosił Pana Jezusa o przebaczenie grzechów. To Pan Jezus sam odpuszczał grzechy. On ukazał się jako ten, który grzechy odpuszcza. On uczył przebaczenia. Cała Ewangelia Jezusa Chrystusa to jest jedna wielka, dobra nowina o tym, że Bóg przebacza światu grzechy. A ceną, jaką Bóg płaci, jest właśnie śmierć Jego Syna. I dlatego to Chrystus przebacza, to On przychodzi, widzi, patrzy na serce człowieka i przebacza grzechy. Natomiast tam jest wyraźnie zaznaczone, że Pan Jezus, widząc ich wiarę, ufaj, ale zauważmy, że najpierw wezwał go do ufności. Ufaj, Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. Czyli wezwał go do jakiegoś aktu. A co to jest ufność? Ufność to już jest nawet to coś więcej niż tylko jakaś tam prośba. Nie? Ufność to już nawet nie jest wiara. Ufność może towarzyszyć i to już jest wyższy poziom. Jutro będziemy o tym mówili. Ufność to już jest spotkanie z kimś na poziomie serca. To jest ten, którego już wierzyć mogę jednemu, drugiemu, że jest prawdomówny, ale zaczynam ufać komuś, kto staje się moim przyjacielem. Czyli to już jest wyprowadzenie wiary na poziom serca. I tutaj Pan Jezus pokazuje, czyli wzywa tego człowieka do ufności, czyli żeby zajrzał do swojego serca i Chrystus znał te jego grzechy, bo jeżeli on żałował za te grzechy, bo my nie wiemy, ale najprawdopodobniej żałował jednak za te grzechy. Dlatego, że Bóg widzi serce. No przecież do czasu przyjścia Pana Jezusa i dzisiaj mówimy, że jeżeli człowiek żałuje za swoje grzechy, to grzechy lekkie są odpuszczone z żalu. Nie? Dlatego mówimy, przecież spowiadamy się: Panie Boże, no nie chcę tego czynić. No to Bóg, widząc żal serca, potrafi nam te grzechy lekkie przebaczyć. A jeżeli jest żal doskonały, no to Pan Bóg potrafi przebaczyć i ciężkie grzechy. żal doskonały. Pan Bóg oczywiście może to zrobić, a to tylko Bóg decyduje, bo On zna serce. Także to nie jest tak, że Pan Bóg, to dopiero od Chrystusa, kiedy Pan Jezus przyszedł i tchnął na apostołów w dzień zmartwychwstania, mówi, weźmijcie Ducha Świętego, odpuszczajcie grzechy. Czyli udzielił władzy odpuszczania, to już jest coś innego. Bóg, On odpuszcza, On decyduje komu, bo On widzi serce. Dlatego mówił, nie osądzajcie. Nie myślmy tutaj po ludzku, bo ludzkie myślenie może nas zwieść. Tu musimy spojrzeć oczyma Chrystusa. Chrystus widzi Jego serce.
22:13, prosimy. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja się Robert z okolic Kielc. Słucham od początku audycji. Rozumiem, że tutaj mniej cenne własne refleksje, a bardziej pytania. Więc ja myślę, że też chciałbym tutaj zadać pytanie. W tej walce o nasze zbawienie, o ostateczny cel, jakim jest zbawienie, myślę sobie, to już dziś zostało też powiedziane przy przykładzie ewangelicznym paralityka. Czy powinniśmy tutaj bardziej kierować się takim dobrze rozumianym, w cudzysłowie, egoizmem, myśleć o sobie, o walczyć przede wszystkim tu o siebie, czy jednak też dużą wagę przykładać do naszych braci, do drugiego człowieka, który jest obok. No nieprzypadkowo mówimy w domowym kościele, bo w tym ruchu jestem, że nasze zbawienie w małżeństwie to absolutnie powinno być parami, do nieba parami, nawet się tak mówi o nas. Taką samą wagę powinniśmy przykładać do współmałżonka, nie wyprzedzać go w tej drodze, nie zostawiać, broń Boże, tylko pędzić razem do nieba, tak samo myśleć o naszych dzieciach, o naszych braciach. Czy większą wagę zatem do siebie, czy równie dużą do współbraci? Na ile ta nasza ingerencja w ich życie tutaj powinna zaistnieć? I drugie pytanie z tym związane w pewnym sensie, mianowicie jak walczyć, czy jak patrzeć na możliwość zbawienia osób, które też naszych braci obok nas, którzy nie doświadczyli z przyczyn, i to trzeba sobie jasno powiedzieć, drugiego człowieka z przyczyn wychowawców, rodziców, innych nie doświadczyli miłości Bożej, nie dotknęli tej tajemnicy, nie zostało im to dane, no po prostu nie odebrali właściwego wychowania, mówiąc wprost, religijnego. No bo to od tego się zaczyna, zanim nasze osobiste nawrócenie, nasze osobiste uznanie swojego chrztu, Jezusa jako Pana i Zbawiciela, no to najpierw musi być jakieś źródło wychowania, religijności. Dziękuję i słucham z uwagą.
Dziękuję, Panie Robercie.
Pan Bóg stworzył nas jako wspólnotę. My nie jesteśmy sami. Oczywiście będziemy odpowiadali każdy indywidualnie, ale nawet w tej odpowiedzialności przed Panem Bogiem będziemy odpowiadali za drugiego człowieka, jeżeli wzięliśmy za niego odpowiedzialność, bo jesteśmy uczniami Chrystusa. Jeżeli teraz człowiek wchodzi w relację z drugim człowiekiem bardzo głęboko, w tym wypadku małżeństwo, oczywiście wyniesione przez boskiego Zbawiciela aż do wielkości sakramentu, czyli że On jest obecny w miłości małżonków, co widzimy właśnie w przypadku świętego Józefa i Maryi, że On stał się więzią łączącą tych dwoje, będziemy o tym mówili też w czasie naszych rekolekcji. No to jeżeli biorę, no to ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. No bo śmierć tylko ciała może rozłączyć czasowo. Ale musimy pamiętać, że to jest też wzięcie właśnie odpowiedzialności. Dlaczego jest to ślubowanie? Czy chcecie przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Was Bóg obdarzy? Nie? Warunek, nie? Żeby zaistniało małżeństwo, to jest wola i zgoda na to, że jeżeli Bóg da potomstwo, to ja je przyjmuję i po katolicku wychowuję. Jako ojciec rodziny będę odpowiadał za dzieci, oczywiście za żonę, za ich zbawienie w tym wymiarze, gdzie zawiniłem, czy w którym zawiniłem. Bo jeżeli nie zrobiłem, nie spełniłem swojego obowiązku. Znam sytuację, gdzie ojciec na przykład wychował dzieci, zdecydował bez Boga w szpitalu. Umierający ojciec się nawraca i dzieci myślą, że ojcu coś z głową się stało, bo całe życie na kościół, na księży nagadywał, a teraz nagle w szpitalu otwiera się na miłosierdzie, przyjmuje sakramenty, no i mówią, no tacie się pokręciło, na tle religijnym coś dostał. A on nie, on mówi, proszę księdza, ja wiedziałem, dokąd wrócić. bo mnie matka pokazała kościół, pokazała konfesjonał. Pokazała mi właśnie, w jaki sposób realizuje się wiarę. Ja wiedziałem, dokąd wrócić, ale moje dzieci już nie wiedzą, bo ja im tego nie przekazałem. Czyli on będzie musiał odpowiedzieć za to. Mieliśmy sytuację, że jeden nawet umierając nie chciał przyjąć sakramentów świętych. Mówi, proszę księdza, żyłem w taki sposób, to tak niech umrę. Ja wiem, że źle zrobiłem, ale chcę być uczciwy względem Pana Boga. Niesamowity człowiek. Umierając mówi, że chce być uczciwy, bo on tak żył, tak wychował dzieci. Mówi, i co teraz powiem Panu Bogu, że w chwili śmierci powiem wszystko w porządku? Nie, nie będzie w porządku wszystko. Ty przyjmij miłosierdzie, a Bóg pomoże ci potem z drugiej strony ratować twoje dzieci. Jeżeli to zrozumiałeś, Łotr na krzyżu był jedynym, bandyta, sprawiedliwi uciekli. Ci, którzy mieli Chrystusa ogłosić Mesjaszem, skazali go na śmierć. Referendum i pierwsza demokracja skazała Bożego Syna na śmierć. A bandyta, zbrodniarz, który publicznie wyznał swoje grzechy, który uznał karę śmierci krzyżową za krzyżowej za adekwatną do czynów, które popełnił. Ten stanął w obronie Chrystusa i ten krzyczał, ludziom nic złego nie uczynił. My tak, sprawiedliwie cierpimy za zło, ale on nic złego nie uczynił. Bandyta obronił Bożego Syna. I zobaczcie, co za to dostał. W jednej chwili łaskę, że już w następnym zdaniu wyznał królestwo Chrystusa. Mówi, Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. A więc tak, tak to widzimy. A więc czy odpowiadam za siebie tylko? Nie myślę tylko o sobie, ale o drugim człowiekiem. Jeżeli biorę odpowiedzialność za drugiego człowieka jako ojciec, no to to się jednym, tak jak ten ojciec przyjął ostatecznie sakramenty święte, pojednał się w tym szpitalu z Panem Bogiem i na rozgrzeszenie, na amen praktycznie serce jego stanęło, na amen, kiedy kapłan go rozgrzeszał, pojednany z Bogiem. A więc to jest, tak to widzimy, ale konsekwencje tego tak, bo jaka będzie silna wiara? Wiara będzie silna w pokoleniach taka, jaką moc ma najsłabsze ogniwo, jakbyśmy to do łańcucha przyrównali, nie? Że taka będzie silna wiara w pokoleniach. Jeżeli pęknie to słabe ogniwo, to potem już cały ten łańcuch poleci już bez Boga. Czyli już dzieci, wnuki i tak dalej, to bardzo trudno jest potem powrócić, no bo jeżeli tego adresu nie mają, oni się dziwili, że dziadek coś takiego zrobił, prawda? No jak to możliwe? No ale zrobił. A więc jak najbardziej. Nie wolno nam przechodzić obojętnie obok człowieka potrzebującego. To są przecież uczynki miłosierdzia, które mamy obowiązek spełniać. Nie? Uczynki miłosierdzia co do ciała, co do duszy. Pan Jezus, kiedy mówił o sądzie ostatecznym, to nie mówił, idźcie precz w ogień wieczny, bo zabijaliście, mordowaliście, gwałciliście. Pan Jezus mówił, byłem głodny, nie daliście, jest spragniony, pić, nagi, nie przychodziłeś w więzieniu, nie przyszli, chory nie odwiedziliście. I tak samo kiedy spojrzymy na te uczynki miłosierdzia co do duszy, nikt, jeżeli nie będzie, to nigdy się nie modliłeś za chorych, za cierpiących, nie ratowałeś, prawda? Nie modliłeś się za żywych i umarłych, nie pocieszałeś strapionych, prawda? Nie pouczałeś wątpiących i tak dalej. No to są te zobowiązania. Także nie ma czegoś takiego, jak tylko prywatna, to moja prywatna sprawa albo jego prywatna sprawa. Czasem rodzice tak robią, mówią, a dorośnie to sobie wybierze. Nie. Kiedy Matka Najświętsza i Święty Józef urodzili Pana Jezusa, kiedy Boski Zbawiciel przyszedł na świat, to oni nie pytali go o zgodę, czy chce, żeby zanieść go do świątyni, żeby go obrzezać i w ten sposób włączyć w naród wybrany, w dziedzictwo wiary ojców. Oni jako rodzice zadecydowali o tym, bo dla nich Bóg i wiara było czymś tak wielkim i ważnym, że wypełnili obowiązek prawa i że tą wiarę chcą przekazać swojemu dziecku. I ona jest w ten sposób, że to jest obowiązek przekazania. To jest ślub złożony przed Panem Bogiem i w miejsce obrzezania możemy powiedzieć, że wszedł chrzest. Że dla rodziców wiara jest czymś tak ważnym, że temu dziecku, przekazując wiarę, rozpoczynają to od sakramentu chrztu, ale poprzez wychowanie i świadectwo życia. I oczywiście druga rzecz, no, jak będzie z tymi, którzy nie dostali tej wiary i nie mieli źródła. No, każdy startuje z innego pułapu, moglibyśmy powiedzieć, gdy chodzi o sprawy duchowe. Jednego rodzice wywindują na 30 piętro wieżowca, a drugiego wywindują na 20 piętro, a jeden startuje z 10, a jeden, prawda, krocząc do nieba, startuje z piwnicy, bo go jeszcze ściągnęli na dół. I my się często porównujemy z ludźmi, bo ten lepszy jest, czy ten gorszy. Ten z 30 stracił to, co rodzice mu dali, i zszedł na 25, a ten z piwnicy wyszedł na 15. Jeżeli będą się porównywali, to ten z 15 będzie jeszcze widział tam, o, tamten to jest nie wiadomo jaki. Nie, on stracił to, co miał. On jest w gorszym stanie, niż rodzice go zostawili. Zatracił to, co miał. A ten przy pomocy różnych wysiłków, pracy, sumienia, innych ludzi doszedł. On cały czas będzie w relacji do drugiego wyglądał gorzej. Ale nie wiemy, co się rozgrywa w sercu. Pan Bóg, przecież to jest też dziecko Boże. I Pan Bóg będzie ostatecznie oceniał, wynagradzał. Jeżeli ktoś nie miał przekazanej wiary tak, jak powinien mieć, to wierzymy, że Pan Bóg to nadrobi, że wynagrodzi to wszystko. Przecież te dzieci, które są uśmiercane pod sercami matek, przecież one nie miały możliwości ani rozwoju duchowego na ziemi, ani intelektualnego, ani nie mogły nic stworzyć, ani nie mogły Boga na ziemi pokochać. Przerwano brutalnie życie. No ale wierzymy, że Pan Bóg po to zostawił sobie wieczność, żeby tą wiecznością i to wyrównać. Że wierzymy, że nawet więcej mogą dostać w wieczności łaski, dlatego że zabrakło im na ziemi miłości, zabrakło im przykładu, zabrakło im, prawda, rodziców, którzy by przekazali wiarę i tak dalej. Tak to rozumiemy jako chrześcijanie. Tak w najprostszy sposób tłumacząc, bo to wcale nie jest tak prosto niektórym wytłumaczyć.
Prosimy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Daniel z Katowic.
Proszę, panie Danielu.
Ja mam takie pytanie, ponieważ chodzi mi o to właśnie, że tak właśnie słucham sobie właśnie tej bardzo ciekawej audycji, bardzo ciekawych rekolekcji. I mam takie pytanie, bo było tam właśnie bardzo ciekawe pytanie o współodpowiedzialność za drugą osobę. A jeszcze mi chodzi, czy my jako zbiorowo właśnie, jako naród, właśnie, bo ja akurat właśnie też dużo głoszę Ewangelię, też chcę właśnie innych nawracać, mimo że sam nie jestem idealny, ale też właśnie się skupiam też dużo właśnie na tam w innych też krajach właśnie, tak się ogólnie skupiłem na głoszeniu Ewangelii właśnie, żeby przekazywać właśnie wiarę tam w tych krajach, gdzie już wiara już całkowicie prawie zgasła, gdzie już tam po prostu jest duża laicyzacja i w ogóle. I mam takie pytanie, czy na przykład jak odpowiedzą tamte osoby, na przykład w tych krajach, jak one tak zostały właśnie wychowane, ponieważ żyją w takim kraju, gdzie jest na przykład aborcja właśnie jest legalna i wszędzie tam naokoło wszyscy wmawiają i w media, i w szkołach ich uczą, że to nie jest zło i w ogóle. I chodzi mi właśnie, jak to będzie z tymi narodami właśnie, gdzie jak Szwecja, jak Norwegia, tam gdzie już właśnie tyle zła właśnie, no po prostu gdzie tam było, jest takie właśnie taka dezinformacja, że to wszystko jest właśnie medialnie sterowane. I jak tam ci ludzie, którzy być może gdyby urodzili się w Polsce, to może by wierzyli, ale że się urodzili właśnie w Szwecji, jako Szwedzi, czy w Norwegii, czy w Holandii, to przecież nie można do nich mieć pretensji, że oni na przykład jak zostali wychowani w szkole, przez rodziców i w ogóle. I chodzi mi właśnie o to, jak Bóg na nich spojrzy.
Mm-hmm. Bardzo dziękuję, panie Danielu. Dziękuję.
Mówiliśmy, że każdy, panie Danielu, dziękuję, że każdy człowiek ma tą konstrukcję taką, że ma rozum, wolną wolę i że ma sumienie. Jednak musimy pamiętać, że odpowiedzialność, którą zaciągamy względem Pana Boga, jest uzależniona od jego świadomości, od jego wolności tego człowieka, od jego dobrowolności, od właściwie ukształtowanego sumienia. Pan Bóg będzie osądzał każdego indywidualnie. Nie ma czegoś takiego, że zbiorowo. Zbiorowy, jeżeli będziemy mieli sąd ostateczny, który będzie miał tak zwany wymiar społeczny, to tak, ale to już będzie proklamowanie wyroków, które były tak zwanych sądów szczegółowych, czyli każdy w chwili śmierci stanie przed majestatem Boga i zda sprawę z zarządu swoimi dobrami. Natomiast gdy mówimy o sądzie, tym co przywołałem, że Pan Jezus mówi, zbiorą wszystkich, postawią po jednej, po drugiej stronie, to już tych osądzonych, tylko Pan Bóg uroczyście to proklamuje. reklamuje. Bo to mówi Księga Mądrości, tam, prawda, dusze sprawiedliwych są w ręku Boga, nie dosięgnie ich ręka. Potem tam będą sądzić ludy i narody. I tam jest potem, że Pan Bóg zedrze wówczas zasłonę i wtedy wyjdą na jaw zamysły wszystkich ludzkich serc. Wtedy zrozumiemy, poznamy, dlaczego ci ludzie tam są. Dlaczego, za jakie czyny się potępili. Dlaczego odrzucili tego Pana Boga. To zostanie objawione. Wyjdzie to wszystko na jaw. I wtedy jeszcze będziemy podziwiali Boże miłosierdzie. Słowo Boże mówi, że prawdopodobnie sąd nad światem ostatecznie Pan Bóg odda sprawiedliwym. Nie? Sprawiedliwi bowiem rozbiegną się jak w dniu nawiedzenia, jak iskry po ściernisku, zapłoną jak gwiazdy na niebie, będą sądzić ludy i narody. Po co? Żeby okazać miłosierdzie. Ale problem, czy ci, którzy miłosierdzia na ziemi nie mieli, czy oni będą miłosierdzie umieli przyjąć po śmierci, to wcale nie będzie takie proste. Bo kto miłosierdzia nie ma na ziemi, nie wiadomo, czy będzie umiał je przyjąć, bo miłosierdzie trzeba umieć przyjąć. Chcesz komuś przebaczyć, a on ci napluje w twarz. A on ci jeszcze napluje w twarz. On w ogóle się winnym nie czuje, bo żeby grzech mógł być przebaczony, to trzeba uznać winę tego grzechu. Pan Jezus mówi, dlatego, że mówicie, że nie mamy grzechu, wasz grzech trwa nadal. Bóg nie może przebaczyć grzechu, którego my nie uznajemy za zło. Jeżeli czegoś nie uznaje za zło, no to znaczy, że Pan Bóg tego nie może przebaczyć, dlatego ten grzech trwa nadal. To jest jedna rzecz. Dlatego Bóg będzie każdego oceniał w zależności od jego świadomości, od jego, prawda, decyzji, które podejmował, z jaką świadomością te decyzje podejmował, czy był wolny w tych decyzjach, czy rzeczywiście był właściwie ukształtowany, czy może odrzucił to wszystko, co miał i wbrew swojemu sumieniu, któremu nakazywało czynienie dobra, czynił zło. No, to jest w ten sposób. I tak należy na to patrzeć.
22:29. Ksiądz dr Bogusław Jaworowski, misjonarz Świętej Rodziny, jest razem z nami w studio. To pierwszy dzień nauk rekolekcyjnych, ćwiczeń duchowych na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. Człowiek w zamyśle Boga na froncie walki o ostateczny cel życia. To temat tych konferencji. Zachęcam Państwa również do skorzystania ze strony radiomaria.pl. Tam znajdą Państwo konferencję pierwszą, drugą i rozmowy z godziny 18:15. Teraz kontynuacja i okazja do dania świadectwa, do zadania pytania naszemu gościowi. Rekolekcje również jutro o godzinie 8:30 i 17:10, a także w środę. W środę zwykle poświęcamy Janowi Pawłowi II, ale z racji tych rekolekcji ksiądz dr Bogusław Jaworowski będzie głosił nauczanie i jeszcze czwartek także ostatni dzień tych rekolekcji. Także zaczynamy dzisiaj, proszę Państwa, takim mocnym akcentem, czterokrotnym spotkaniem, a od jutra po dwa spotkania o 8:30 i 17:10. Prosimy, przekażcie też innym. Jest taka okazja włączyć się w te rekolekcje, odsłuchać sobie w dowolnym momencie ze strony internetowej, podesłać link, dać komunikację, dać jakiś komunikat najbliższym. To jest bardzo ważne. Tu też może się dobro dokonać, jeśli kogoś zachęcicie. Za chwilę odbierać będziemy kolejny telefon.
Widziałam dziewczynę, stała i płakała, w ręku trzymała taniego papierosa. Słyszałam jej kłamstwa i przekleństwa ludzi. To ta mała szmata sprzedaje się wieczorem. Widziałam dziewczynę, krótka bluzka mini, mówiła, że musi inaczej, dziś nie można. Wzrok pieszych ją hańbił, przecież bez przesady. Nie trzeba od razu lądować na ulicy. Talita kum, mówię ci dziewczynko, wstań. Ona nie umarła, lecz śpi. Jeszcze życie wyjdzie ci. prezerwatywy płakał.
Nie wiedział, jak z tym skończyć.
Nie dotknął miłości. Jego ojciec pije.
Widziałam
chłopaka.
Stał gdzieś przy bloku, wzrok dziewczyn.
Go nęcił.
Wzrok siebie
oszpecał.
To nie są miłości.
Wołał do przechodniów.
Nie żyje na
Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Teresa z Budapesztu dzwonię.
Bardzo proszę, pani Tereso.
Ja chciałam takie pytanie zadać. Moja córka jest katoliczką i...
Już pani Tereso, jesteśmy na antenie. Proszę tam radyjko przyciszyć, dobrze? I możemy przez słuchawkę rozmawiać.
Tak. I właśnie, zmieniła wiarę, wyszła za mąż za katolika i zmieniła wiarę na protestancką, reformacką wiarę z mężem razem. Duszka pierwsza urodzona jeszcze była wychowana w wierze katolickiej, uchrzczona była w wierze katolickiej, ale drugie dziecko w wierze reformackiej było uchrzczone. I właśnie teraz się powiedzieć, bo jeszcze chodzi do metodystów, chodzi do baptystów, tak właśnie różnie to bywa. I właśnie chciałam powiedzieć, jak to właśnie według wiary katolickiej teraz, jak to, żeby nawrócone się można w wierze katolickiej, żeby wrócili wiary katolickiej. Żeby właśnie, jak to ich odbawienie właśnie, jak to wierzy protestanckiej właśnie, jak to jest, jak ludzie będą odbawieni wierzy innej wierzy chrześcijańskiej właśnie. Chodzi mi o to właśnie. Takie mam bardzo się o to martwię właśnie o ich zbawienie i żeby właśnie i się mi to pomógł lekcjonista właśnie, jak to o to chodzi inne wiary chrześcijańskie właśnie. Bo się chciałam się modlę właśnie tutaj Panem Bogu, żeby wierzy katolickie się nawrócili, ale na razie to na to nie się zanosi, bo czytają Pismo Święte, chodzą na te inne spotkania, takie właśnie baptystów czy metodystów i takie właśnie, nie wiem, teraz jak z tym się radzić właśnie.
Dziękuję
jak,
pani Tereso.
Mówić, czy właśnie jak ktoś właśnie, bo nie chcę słyszeć w ogóle na temat wiary katolickiej teraz, nic nie słyszeć.
Mm-hmm. Dziękuję tak, pani Tereso. Dziękuję za telefon.
Dziękuję.
Księdza Bogusława poproszę.
Pani Tereso, bardzo dziękuję za to pełne troski pytanie jako matki. No, jakbym tak najprościej miał powiedzieć, to człowiek wierzący, chrześcijanin, katolik, głęboko wierzący, nigdy by nie zmienił wiary, nie ma takiej możliwości. Jeżeli ktoś naprawdę doświadczył prawdziwego Boga w wierze katolickiej i pogłębił tą swoją wiarę, to nie wierzę, żeby taki człowiek zmienił wyznanie chrześcijańskie na inne. A więc gdzieś tam jakieś zaniedbanie w sercu musiało być. Ktoś zasiał jakieś zwątpienie. To, co Pan Jezus mówi, no przychodzi potem zły i sieje inne nasienie. I wzbudza jakieś wątpliwości. I często ludzie, którzy nie rozumieją do końca, no bo nie studiowali tego Słowa Bożego, bo nie czytali go, nie szukali wyjaśnień, albo nie spotkali kogoś, kto by im to dobrze wytłumaczył, wyjaśnił. Zagubieni potem, nie doświadczyli też być może wspólnoty Kościoła, żywego Kościoła. Nie byli w jakichś tam grupach modlitewnych czy grupach działających w Kościele, bo tam doświadcza się różnej rzeczywistości, wspólnoty. No to potem właśnie jak doświadczą czegoś takiego innego, zainteresowania od innych, doświadczą jakiejś wspólnoty, a te wspólnoty są nieduże, no to wiadomo, że w małej wspólnocie łatwiej doświadczyć tego ciepła, tego, że jestem w rodzinie. No i wtedy oczywiście szatan tam się posługuje różnymi metodami. Człowiek może gdzieś tam wypalić w sobie te chrześcijaństwo katolickie. No i może zrezygnować. A jak będzie? Jak Pan Bóg będzie to sądził? No nie ja jestem Panem Bogiem. To ja nie. To też są dzieci Boże. W jaki sposób ich Pan Bóg osądzi? No popełnili poważne wykroczenie względem Kościoła. Ty jesteś Piotr, ty jesteś skałą. Na tobie zbuduję mój Kościół. Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Co zwiążesz, będzie związane. Co rozwiążesz, będzie rozwiązane. Tutaj są sakramenty święte. To jest dziedzictwo od ojców Kościoła. Myśmy się nie pojawili, nie spadli znikąd, wyszli spod ziemi. Przecież to jest nauka zbudowana na fundamencie apostołów. Każdy apostoł miał jakiegoś swojego ucznia. Niektórych poznaliśmy, nazywamy ich ojcami apostolskimi. Oni pozostawili swoje listy, pisma. Wiemy, jak apostołowie interpretowali, jak oni to tłumaczyli. Dzięki ojcom apostolskim poznaliśmy niektóre sprawy związane z pierwszego wieku, jak wspólnota chrześcijańska żyła. Potem są ojcowie Kościoła. To już są ci, którzy nie spotkali bezpośrednio apostołów. Są pisarze wczesnochrześcijańscy. Nauka, dziedzictwo to nie jest coś, co można w XV czy w XVI wieku nagle powiedzieć, że ja wiem więcej. To jest dziedzictwo, które trwa. To jest jedna ciągłość. Jeżeli właśnie z kościołów protestanckich przechodzą na chrześcijaństwo, do kościoła katolickiego, to najczęściej są to właśnie wykształceni, bardzo mocno wykształceni teologicznie pastorzy. Chociażby taki słynny Scott Hahn, takie jedno większe z przejść z protestantyzmu na katolicyzm, który doświadczył żywego kościoła, też protestanckiego, a potem się okazało, że jak zapoznał się z kościołem katolickim, no to mówi, no nie, no to jest całkowicie inna rzeczywistość. Nigdy tak nie wiedziałem, nie rozumiałem, tak mnie nie uczono. Nie? Tam pomija się wiele rzeczy. Przecież w tych wydaniach protestanckich nie wszystkie księgi Pisma Świętego są, część jest usuniętych. To trudno w jednym pytaniu teraz by odpowiedzieć na wszystko. Jak pani tego główne pytanie było, jak to będzie teraz ze zbawieniem. No Pan Bóg to, jak mówiłem, no będzie osądzał serce. On wie dlaczego, kto zawinił, kto zgorszył. No, Bóg kocha, no Pan Bóg będzie szukał możliwości i szuka możliwości pomocy. No a czy dojdzie do refleksji, czy rzeczywiście zrodzi się tam prawdziwa, żywa wiara, czy tylko emocje?
22:40, prosimy, halo.
Szczęść Boże. Tak, mogę mówić?
Naturalnie, słuchamy.
No to jeszcze raz szczęść Boże. Witam księże.
Szczęść Boże.
Tutaj do tej pani też jeszcze chciałam troszkę podpowiedzieć na podstawie moich doświadczeń, że ja też mam w rodzinie taką się coś podobnego przydarzyło, że córka wyszła mój ślub cywilny z protestantem. Ja też właśnie tak w takich obawach, wielkim rozgoryczeniu żyłam pewnie przez 2 lata. Ja bym To jest faktycznie straszna rzecz, bo człowiek sobie wszystko później zarzuca, że może to nie wszystkiego dopełnił obowiązków takich kościelnych wobec tego dziecka. Ja się spowiadałam z tego, przy czym księża konfesjonalny mówi, że to nie jest moja wina, to nie jest mój grzech. Więc w końcu już potem nie wiedziałam, jak do tego wszystkiego podchodzić. Zaczęłam się modlić o spokój ducha, o spokój duszy i przy każdym właśnie przy Eucharystii się modliłam bardzo do Boga, do Chrystusa, do Ducha Świętego, o spokój duszy. Chyba to pomogło po prostu. myślę, że to pomogło. Człowiek właśnie, my matki, my nie możemy być takimi, no, stać się za zakładniczkami naszych dzieci na całe życie, do końca naszego po prostu życia. Ja się za każdym razem modliłam o spokój duszy, bo myślałam, że zwariuję po prostu. Ja chciałam, żeby mi jakieś odpowiedź dali, na przykład w kurii jednej, drugiej, trzeciej. Moje dzieci są nie tu ze mną w tej chwili. I powiem szczerze, że też nie dostawam jasnych odpowiedzi. Także tutaj nie jest to takie wszystko proste, jakby się wydawało. A my matki, no, dążymy, żeby jakiś tam ślub ekumeniczny, żeby to, ale to wszystko związane, jedno z drugim jest powiązane. To nie da się tak wziąć ślubu ekonomicznego. No, trzeba podpisać wiele po prostu deklaracji i tak dalej. Tak jak ksiądz się na pewno orientuje. Ja po prostu myślałam, że zwariuję. Ja to przychodziłam zdrowiem, ale w tej chwili ja już nie przestałam o tym myśleć. Ja patrzę na te moje wnuki z taką wdzięcznością, na córkę, na zięcia, którzy naprawdę sobie radzą. I chyba Bóg dał mi tą łaskę. Wydaje mi się, że Bóg też właśnie nam matkom pomaga po prostu. Z drugiej strony mam takie zapytanie, jeżeli można. Jeżeli tutaj ksiądz mówił o tym, że no, o zbawieniu właśnie tych dusz nas po co Chrystus mówi, że kto nie nosi krzyża, nie znie godzin, nie będzie zbawiony i tak dalej. Ale co z ludźmi, którzy się narodzili przed Chrystusem? Co z ludźmi, którzy wierzą w buddyzm? Tam nie dotarły jeszcze, tam gdzie nie dotarły jeszcze na przykład wiara katolicka, bo rozumiem, że tam w Afryce czy w Amerykach, przy Indianie, tam są misje. Ale też to byli kiedyś ludzie po prostu wierzący w swoje bożki. No i co z tymi ludźmi też po prostu przed Chrystusem będzie się działo, co po prostu żyli, nie znając Chrystusa? I ci, co nie poznają ze względu na to, że zupełnie jest inny kulturze żyją i tam mi się nie dochodzą, no chociażby buddyzm czy takie, tak. No bo to
dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, bo myślę, że pytania są postawione jasno, dobrze, żebyśmy też dali szansę odpowiedzieć i ewentualnie kolejnym słuchaczom głos. Ślicznie dziękuję za telefon. Księdza doktora poproszę.
Jak najbardziej trzeba powiedzieć prostą sekwencję, to co Kościół od początku nauczał o tak zwanym potrójnym chrzcie, ale Pan Jezus umarł za wszystkich, nie tylko za katolików. Chrystus umarł za wszystkich. Zbawienie w Chrystusie mogą osiągnąć wszyscy. Oczywiście, to nie jest tak, że to jest to samo, bo gdyby to była dobra wiara, czy dobre wyznanie, to Pan Jezus powinien tylko przejść i powiedzieć, dobrze, panowie, panie, wszystko dobrze, tylko na przykład nie zabijajcie swoich dzieci, albo poprawcie to i tak sobie wierzcie, żyjcie, pobłogosławić i by poszedł dalej. Wy też jesteście w porządku, tylko nie uprawiajcie lichwy, czy tam czegoś innego jeszcze i tak by przeszedł, prawda, i by pobłogosławił. Nie, to nic z tym wspólnego. A więc ci, co byli przed Chrystusem, ci, którzy nie mieli możliwości poznania Chrystusa. Mówiliśmy o tym, że każdy człowiek otrzymał od Pana Boga sumienie. Sumienie, czyli sąd rozumu. I każdy w tym podstawowym wymiarze ma możliwość rozeznania dobra i zła. i na podstawie sumienia będzie osądzany. Nie ma w ten sposób ustawianego objawienia, że Pan Bóg potępi kogoś tylko dlatego, że urodził się przed Panem Jezusem. Przecież Pan Jezus poszedł w duchu ogłosić zwycięstwo, mówi o tym Słowo Boże, duchom właśnie oczekującym na zbawienie. Do przyjścia Chrystusa niebo było zamknięte. Chrystus przyniósł klucze nieba. Otworzył nam niebo swoim właśnie zwycięstwem nad śmiercią. I wprowadził tych oczekujących, uczciwych ludzi. Także zgodnie z sumieniem. Sumienie chrześcijańskie jest ukształtowane już na podstawie objawienia Bożego, objawienia Starego i Nowego Testamentu. I to już jest inna odpowiedzialność, to jest inne zrozumienie. A ci, którzy byli przed Chrystusem, albo którzy dzisiaj żyją w innej wierze, oni też mają swoją moralność. Oni też będą osądzeni na podstawie sumienia. Oczywiście, gdyby mieli możliwość spotkania Słowa Bożego, Słowa Ewangelii, gdyby serce ich przynaglało, żeby Chrystusa przyjęli, a go odrzucili, to jest znowu inna odpowiedzialność przed Panem Bogiem. Ale przecież to są tak samo dzieci Boże. To tak samo jest z dziećmi, które umierają pod sercami matek, bo się nie mogą urodzić, bo życie im brutalnie przerwano. No przecież to, jak Kościół poza tym też mówi o tak zwanym potrójnym chrzcie od samego początku. My przyjęliśmy chrzest z wody i z ducha, ale jest jeszcze tak zwany chrzest krwi i jest chrzest pragnienia. I chrzest pragnienia. Moglibyśmy właśnie to stwierdzenie tutaj akurat zastosować. No, że jeżeli ktoś nigdy Chrystusa nie poznał, ale gdzieś w głębokościach serca szuka odpowiedzi na najgłębszy sens swojego życia. Przecież wielu ludzi rzeczywiście żyje w ascezie, poszukując tego ostatecznego sensu. Nie mieli możliwości spotkania Chrystusa, bo prawda, może nawet nie przyjęli go dlatego, że my jako chrześcijanie żeśmy ich zgorszyli. No to kiedy człowiek umiera, taki człowiek umiera, a żył uczciwie i pragnął znaleźć Chrystusa, ostateczny przynajmniej swój sens, no to Pan Jezus wtedy staje przed nim i mówi, teraz, kiedy mnie poznałeś, no bo on od razu widzi spełnienie wszystkiego właśnie w Chrystusie, jeżeli Chrystus staje przed nim jako Pan jego życia, cel jego wszystkich pragnień i dążeń, które szukał, a nie mógł, nie znalazł, no bo na ziemi nikt mu nie wskazał, no to przecież mówimy, że w tym momencie, teraz, kiedy mnie poznałeś, mówimy, że to będzie w chwili śmierci. Teraz, kiedy mnie poznałeś, czy chciałbyś być ze mną? To fundamentalne pytanie, które Chrystus zadaje tym, którzy nie mieli na ziemi możliwości poznania. No, natomiast ci, co byli przed nim, to tak samo. Nie? Ci, bo w tych kwestiach fundamentalnych, czy czynili zło, czy nie, jak byli wychowani. To, co mówimy, osądzenie będzie zgodnie z sumieniem. Dlatego modlimy się przecież za niewierzących, za niechrześcijan, za tych, którzy nie znają Boga. Proszę sobie, w Wielki Piątek jest Wigilia Męki Pańskiej, jest liturgia Męki Pańskiej i tam są jak w takiej pigułce rozbudowane intencje modlitwy wiernych za cały właśnie świat. Tam się modlimy również za tych, którzy nie wierzą w Boga, za tych, którzy poszukują prawdy. Prawda? Za tych, którzy za chrześcijan, za Żydów się modlimy. Wszystkich obejmujemy modlitwą. Wierzymy, że Pan Bóg zna sumienie i nikogo, kto żył uczciwie, nie potępi. Ale to nie jest to samo, bo jeżeli nawet człowiek otrzyma zbawienie w innej religii, bo żył uczciwie, zgodnie ze swoim sumieniem ukształtowanym tam, no, to i tak to zbawienie może się dokonać tylko i wyłącznie przez odkupieńczą mękę Boskiego Syna na krzyżu i przez modlitwę Jego Kościoła, którego On jest głową. A więc zbawienie może się dokonać tylko przez Jezusa Chrystusa.
I kolejny słuchacz. Prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze, Dziewica, Jan z Chicago.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Dariusza i ojca Bogusława. Właściwie to nie zadam pytania. Tak się bardzo ucieszyłem, kiedy usłyszałem, że ojciec Bogusław będzie prowadził te rekolekcje, no bo mnie jeszcze w uszach brzmią tamte słowa z 2009 roku, kiedy prowadził misję u nas w Leman. Coś niezwykłego. Pamiętam te gestykulujące ręce, prawda, i tą ogromną gorliwość. I nie chciało się z kościoła wychodzić i te oblężone wtedy konfesjonały. Drogi ojcze, mieliśmy tu wielu wspaniałych rekolekcjonistów po temu, prawda, wtedy były misje, później była renowacja misji na drugi rok, ale tamton już nam zostanie na zawsze i dlatego chciałem i podziękować i ucieszyć się tymi właśnie rekolekcjami, które ojciec prowadzi, no i życzyć zdrowia, błogosławieństwa, no i tej dalszej takiej gorliwości. Tak, tyle chciałem, żeby krótko.
Dziękujemy, panie Janie.
Panie Janie, Bóg zapłać. Pozdrowienia dla całego Chicago, dla wszystkich parafii, gdzie byłem, a jest ich wiele i misje głosiłem, a szczególnie właśnie do parafii Lemant. Panie Janie, proszę tam pozdrowić i księdza proboszcza i wszystkich parafian. Niech aniołowie zaniosą tą modlitwę i to błogosławieństwo. Pamiętam w modlitwie. Szczęść wam Boże.
Proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I tu jestem już na antenie.
Tak, jesteśmy, słuchamy.
Ja chciałam pozdrowić serdecznie, podziękować też. Nie słyszałam porannej katechezy nauki rekolekcyjnej. Natomiast chciałam się zapytać a propos zbawienia osób, czy powiedzmy szansy na zbawienie osób, które są kompletnie zniewolone. To znaczy na przykład mój tata jest zniewolony przez telewizję. To znaczy po prostu jest taka sytuacja, że siedzi przed telewizorem dosłownie po 15, po 16 godzin na dobę. No ma już blisko 90 lat. Znaczy już 90 właściwie będzie miał. No i tak samo siedziała moja babcia, jego mama. Ja nią się opiekowałam w pewnym momencie, a teraz opiekuję się ojcem, moim tatą. Mieszkam z tatą i no i po prostu robię co mogę. Podsuwam mu jakieś książki. Ostatnio podsunęłam encyklikę papieża Franciszka. Ostatnią no i teraz też zostaję zmuszana jako osoba z niepełnosprawnością również. Znaczy nie jako, tylko mam niepełnosprawność. I bardzo to jakoś, bardzo przeżywam, ponieważ mój tata czyta pewną gazetę, która jest rasieje nienawiść do kościoła. No wiadomo, o co chodzi. I no ja zostaję jakby zmuszana do tego, żeby to kupować tą gazetę jemu. I po prostu psychicznie na mnie to wymusza. I teraz ja mam pytanie takie, czy ja mam jakąś odpowiedzialność za to, że ulegam temu i kupuję to po prostu i muszę to ojcu dostarczać. I po prostu jak to jest z tymi osobami, które są totalnie zniewolone? Jaka jest nasza odpowiedzialność za te osoby, w tym przypadku moja za ojca? Bo ja się czuję zupełnie tym naprawdę porażona i to samo też dotyczy mojego brata, który nie chce niczego jakby słuchać, jest za granicą, bardzo daleko stąd i jakakolwiek próba rozmowy na temat Boży, to po prostu kończy się odrzuceniem zupełnym, kompletnym odrzuceniem i nie tylko tego, co mówię, ale dochodzi do tego, że są rzadsze kontakty i to jest dla mnie bardzo trudne. Bo nie ukrywam, że ta opieka jest coraz trudniejsza. I chciałam się właśnie o to zapytać, jaka ta odpowiedzialność i jak tutaj w tej sytuacji w ogóle się, można powiedzieć, zachowywać. Bo to jest dla mnie szaleń. Tak jak dla tych matek, które... Właśnie ja jestem córką, która się tak martwi o najbliższy, o siebie, bo ja staram się też nawracać po prostu każdego dnia, bo widzę w sobie dużo też rzeczy, które na pewno są do zmiany, do jakiegoś oświetlenia przez Pana Boga i nawracania się. W tym adwencie zwłaszcza staram się to robić. Szczęść Boże i Bóg zapłać i będę czekać na jakieś słowa.
Bóg zapłać, dziękujemy bardzo.
No, nie wiemy do końca, jaki jest stan serca człowieka, który jest od czegoś uzależniony, bo jak do tego doszło uzależnienia, kiedy mamy wydać jakąś ocenę, to nie znamy serca. My nie powinniśmy sądzić serca, my nie wiemy, my możemy ocenić poszczególne już czyny człowieka, ale nie znamy motywacji, kiedy on wchodził w dane uzależnienie, czy w nauk, czy w cokolwiek, co się stało, gdzie to nastąpiło, gdzie było to pęknięcie, gdzie było właśnie przyzwolenie. Dlatego też nawet oceniając osoby, które mają nałogi, to już potem konkretny jakiś nawet czyn zły niekoniecznie musi mieć wymiar, kategorię czynu zaciągającego winę ciężką, tak zwany grzech śmiertelny. Bo człowiek już może być tak uzależniony od czegoś, że nie jest w stanie się powstrzymać od tego. I tutaj bardziej patrzymy na moment, kiedy się wchodzi, czy to w alkoholizm, czy w narkomanię, czy prawda w pornografię, czy w jakiekolwiek inne uzależnienie, o ten początek. Tam są te decyzje przyzwalające. Bo potem to, co mówimy, żeby człowiek popełnił grzech ciężki, śmiertelny, czyli taki, który zabija Boga w sercu, to musi być wykroczenie świadome w pełni dobrowolne, w rzeczy bardzo ważnej też, ciężkiej rzeczy. To nie może być tak, że ktoś coś tam zrobi czasem nieświadomie, wiadomo, nie ma grzechu, jak nie ma świadomości. Jak jest któryś z tych aktów, prawda, świadomość, dobrowolność w pełni właśnie w rzeczy ważnej i ciężkiej, jeżeli któryś z tych punktów czy elementów składowych na winę jest pomniejszony, to nie ma już rangi grzechu ciężkiego, zabicia Boga w sercu. I dlatego trudno jest teraz powiedzieć, co z nimi będzie. No, nie ja jestem Panem Bogiem, no modlimy się, żeby Pan Bóg dał łaskę miłosierdzia, żeby ci ludzie to zrozumieli, żeby dał im łaskę, właśnie rozświetlił im umysł. Dlatego proponuję modlić się, prosić anioła stróża, taty czy brata o pomoc. Ja zanim z kimś rozmawiam, jak widzę, że mam przeprowadzić trudną rozmowę, to zanim z tym człowiekiem rozmawiam, to proszę o pomoc jego anioła stróża. Proszę cię, zablokuj działanie zła w tym człowieku na czas tej rozmowy, żeby on był wolny. Żeby mógł podjąć wolną decyzję. Czasem przy umierających, jak nawet byłem, którzy nie chcieli się pojednać z Bogiem, to prosiłem Michała Archanioła, zablokuj działanie zła tego szatana w tym człowieku, żeby w tej chwili, kiedy będę do niego mówił, żeby on był wolny i sam podjął decyzję. I tak obmadlając tego człowieka. I mam przepiękne świadectwa, kiedy ludzie właśnie nie wiadomo dlaczego w jednej chwili, prawda, wcześniej wyrzucali księdza z domu, a potem w jednej chwili otwierali się na Boże miłosierdzie i przyjmowali, wyznawali grzechy, jednali się z Bogiem i Pan Bóg zabierał ich z tego świata pojednanych. To są tajemnice ludzkiego życia w relacji do Pana Boga. To niezgłębione jest Boże miłosierdzie i nie wiemy, dlaczego Pan Bóg właśnie czasem sprawia, że zwleka nawet z tą naszą modlitwą, jak pani mówi, że się modli. No oczywiście, wszyscy się modlimy o nawrócenie grzeszników, ludzi zniewolonych. I tutaj ojciec, matka, jaka jest pani odpowiedzialność moralna? No na pewno nie wolno przynosić i kupować jakiegoś zła. Czegoś, co czyni zło. No to nie wiem ani jaka to jest gazeta, ani no na pewno, jeżeli by to była jakaś gazeta pornograficzna, to tego nie wolno robić. To nie ma dyskusji. Jeżeli to są jakieś gazety, które zniewalają człowieka, prawda, albo no to wtedy nie, nie mogę. Nie mogę przykładać ręki do zła. No a jeżeli to są gazety jakieś opiniotwórcze, no to też, no w zależności od tego, no trudno mi tutaj teraz ocenić gazetę, no to trzeba wiedzieć. Sumienie musi tutaj się odezwać. Jak pani sumienie mówi, że nie, to coś już jest zostało przekroczone. Jak sumienie jest wrażliwe chrześcijańskie, to tak jak w małżeństwie, nie? Ludzie mówią, no co nam wolno, co nam nie wolno. Jak czujesz się z tym źle, to znaczy, że już coś zostało przekroczone.
23 na zegarze, jeszcze pół godziny na spotkanie z księdzem doktorem Bogusławem Jaworowskim. Człowiek w zamyśle Boga na froncie walki o ostateczny cel życia to temat naszego spotkania i za chwilę kolejne telefony. Zapraszam Państwa serdecznie do udziału w tych ćwiczeniach duchowych, w rekolekcjach na antenie Radia Maryja jeszcze do czwartku.
Patrzysz na mnie okiem księżyca. Panie, który na mnie patrzysz przez słońce. Panie, który jesteś i śmiercią, i życiem. Gwiazdy to Twe łzy błyszczące. Panie, który wiatrem dachu zdzierasz nam z głowy, który masz we władzy morskich fal siłę.
Panie, który w rękach masz ogień pożogi. Tyle razy Cię prosiłem. Daj mi jeszcze odpocząć na ziemi, nim zobaczę światełko jasne, nim przed Tobą znajdę się niebym. Kładąc na wadze czyny własne, daj mi tutaj raju spróbować. Muszę wiedzieć, czy mi smakuje ten okrut szczęścia. Jakie słowa i jakie gesty Cię przekonują. Panie, który wiedziesz życie drogą pokrętną, Panie, który oczy mamisz pozorem, staram się świat czytać jak księgę najświętszą, a cierpliwość jest mi wzorem. Swoje życie w trudzie, jak wszyscy, chcę przeżyć. Aż się nie zatrzyma serce starane. Ale nawet kiedy do ziemi się przygnę, nadal prosić nie przestanę. Daj mi jeszcze odpocząć na ziemi, nim zobaczę światełko w mroku, zanim dojdę do Twojej cieni, zanim będę miał wieczny spokój. Daj mi tutaj raju spróbować, na tej ziemi, co wieńczy znoju, w raju chwilę, a potem mnie prowadź do Twoich niebieskich pokoju.
Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mogę rozmawiać już?
Tak, tak, słuchamy.
Mówi Litka z Zachodniopomorskiego. Chciałam się dowiedzieć, jak na przykład osoba, która się bardzo męczy z tym, że grzeszyła w życiu, że jej życie jest nieładne, nie było nieładne, i jak może odpokutować to? To jest pierwsze pytanie. Drugie, jak na przykład argumentować ludzi, którzy żyją, młodzi ludzie, ale żyją bez sakramentu. Co im powiedzieć? No, a poza tym czasami w niedzielę nie pójdą do kościoła, bo sobie wolą odpocząć. No.
Dziękuję, pani Litko. Pani doktor.
Pani Litko, pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy za pytanie. No pewne wyrzuty sumienia z powodu życia, które nie było może godne Boga, błędy, które popełniliśmy. Pani Lidio, gdybyśmy mieli dzisiejszy rozum, to wiele rzeczy w naszym życiu byśmy zmienili. Człowiek do niektórych rzeczy dojrzewa. Czasem Pan Bóg dopuszcza. Pan Bóg nie chce zła. Nie chce, żeby człowiek czynił grzech, żeby czynił zło. Ale czasem dopuszcza po to, żeby z tego wyprowadzić jakieś inne dobro. Żeby też pomóc może i człowiekowi, żeby zrozumiał. Często na rekolekcjach i na misjach przychodzą do mnie na rozmowy różne osoby, które kogoś skrzywdziły, czasem całe rodziny, czasem kobiety, wiele kobiet, które dokonały w życiu aborcji, proszą o rozmowy i za każdym razem niech ksiądz krzyczy na cały świat, żeby nigdy kobiety tego nie robiły. No, z tym trzeba potem żyć, całe życie. I nieraz tak właśnie jest, nie? Że mówią, no ale jak całe życie, proszę księdza, z tym żyje i to cały czas w sercu siedzi. A ja nieraz mówię, no słuchaj, popatrz, mówię. Doszło do tragedii. Rzeczywiście podjęłaś trudną, straszną decyzję, ale z tamtą świadomością, w tamtym czasie nie było wsparcia. Może nikt nie podał ręki, może ta wina twoja jest o tyle właśnie pomniejszona, bo się czegoś bałaś, wystraszona. Mówię, nie rozdrapuj tego, ale rzecz była straszna. Nie ma co mówić, że nic się nie stało. Stało się coś bardzo, bardzo poważnego. Ale zobacz, jak Pan Bóg potem przez całe twoje życie z tego wyprowadza dobro. Urodziłaś jeszcze potem kilkoro dzieci. I zobacz, temu jednemu, któremu nie pozwoliłaś się na ziemi urodzić, temu jednemu przeznaczyłaś więcej czasu, więcej miłości i modlitwy niż tym pozostałym. Bo ty cały czas niesiesz go w sercu. Ty go rodzisz cały czas. Ta potęga twojej miłości. To dziecko czeka, szczęśliwe. Jestem przekonany, że czeka szczęśliwe. Ono wie, rozumie, że ty błąd popełniłaś, ale ono właśnie chce ci niebo otworzyć. Ono czeka tam, ono chce mieć mamę, ono tam na ciebie czeka. Ty niesiesz w swoim sercu, ty modlitwą swoją, wynagrodzeniem za ten grzech, bólem twojego serca nieustannie mu towarzyszysz. Więcej miłości przelałaś na to, które się nie urodziło, niż na te, które urodziłaś. I to jest właśnie czasem taki sposób spojrzenia na te trudne życiowe nasze sprawy, na błędy, na grzechy. Pokazuje, że Pan Bóg może nam pomóc, że w chwili wieczności rzeczywiście to wszystko inaczej zrozumiemy. Wyrzuty natomiast sumienia, które nam też towarzyszą, druga sprawa, to też może być forma też i zadośćuczynienia i pokuty. Wynagrodzenia Panu Bogu. To też trzeba czasem przyjąć, Panie Boże, jak to, że mi trudno z tym żyć, to też ofiaruję Ci. Właśnie tą trudność. To jest tak, to jest forma krzyża też już potem. Człowiek zranił kogoś, kogo dzisiaj bardzo kocha. Zraniłem kogoś, kogo dzisiaj bardzo kocham. Właśnie pamiętam, pewnego dnia przyszedł do mnie na rozmowę człowiek. To było gdzieś w Stanach Zjednoczonych, dlatego tam mówię, bo tam też dużo miałem rekolekcji, ponad 500 różnych akcji miałem w Ameryce. Byłem tam kilkadziesiąt razy, chyba ze 30 razy w ciągu mojego życia. I pamiętam mężczyznę, który przyszedł na rozmowę do mnie. Przyniósł zawiniątko pieniędzy, duże zawiniątko pieniędzy. Mówi, proszę księdza, to są moje pieniążki, proszę je przyjąć i proszę modlić się w pewnej intencji. A ja mówię, no, a za kogo? I ten człowiek wtedy się rozpłakał, ale tak się rozpłakał jak małe dziecko. Łzy płynęły jak grochy z oczu. Jego marynarka, tu gdzie są, prawda, klapy, przód, cała była mokra. A on szlochał i mówi, proszę księdza, bo ja w życiu skrzywdziłem niewinnego człowieka w wojsku. To już był mężczyzna około emerytury już, czyli w wieku 60, może 2, 3, 5 lat. Bo ja w wojsku skrzywdziłem niewinnego człowieka, proszę księdza. Ja go szukam, żeby mu to wynagrodzić. On był niewinny, a ja go skrzywdziłem. I ten ból serca mu towarzyszy przez całe te lata. Jak on mógł to zrobić? Wyrzut sumienia. Niech ksiądz odprawia msze święte za jego rodzinę, za jego dzieci, wnuki, jeżeli zmarł, to wieczne zbawienie, za jego rodziców. W ten sposób chcę mu to wynagrodzić. Nie wiem, co zrobił. Nie powiedział, co zrobił. Ale ten człowiek, którego on skrzywdził, to się wydarzyło 30 czy tam 50 czy ileś lat temu, a on cały czas go w sercu niesie i Panu Bogu wynagradza. I między innymi, czy tyle dobra potem dokonałoby się, gdyby on nie skrzywił tego człowieka? Ja oczywiście nie chcę namawiać do krzywdzenia. Ja tylko chcę pokazać, jak to Pan Bóg potem dopuścił ten wyrzut sumienia, wrażliwe serce tego mężczyzny. On był w sumie, w pokładach jego serca było dobro, które gdzieś szatan może w zbiorowości wojskowej gdzieś tam właśnie zostało przyćmione. Ale potem to dalsze życie było już wynagrodzeniem, pięknym wynagrodzeniem. I myślę, że tego wystarczyło i dla niego, i dla jego rodziny, i dla wielu, wielu innych pogubionych ludzi, za których on wynagradza. Bo Pan Bóg wykorzysta tą jego modlitwę nie tylko dla niego, ale wierzę, że dla innych dusz nieśmiertelnych.
Bardzo proszę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię tutaj z Pomorza, słuchaj, z Pomorza, jestem Fabian i dzwonię w sprawie tej audycji. Piękna audycja i poruszane są tu sprawy bardzo ważne. Otóż jestem małym rycerzem Miłosiernego Serca Jezusowego. Dużo się modlimy właśnie o to, żeby duchowość wzrosła, ta mistyka, ta wewnętrzna siła ludzi. Co powiedział święty Paweł na ten temat, że siła wewnętrznego człowieka jest potrzebna, dlatego zgina kolana przed Ojcem swoim. Tutaj dochodzimy do sedna sprawy, jeżeli chodzi o Najświętszy Sakrament. Najświętszy Sakrament to jest sedno naszej sprawy, to jest dobro naszej Polski, naszego Kościoła. Musimy go szczególnie bronić, bo jeżeli nie będziemy bronić Najświętszego Sakramentu, to te dusze będą słabe, one osłabną, to jest elektrownia, to jest tak jak elektrownia atomowa. I teraz to, co się dzieje w Kościele, ta komunia na rękę, to wszystko, co jest przeciwko, to jest przeciwko Panu Bogu, to są profanacje. Kto zatrzyma koronawirusa, jak nie Jezus Chrystus? Ale muszą być warunki spełnione. Musimy wszyscy się złączyć w jedno, aby bronić Najświętszego Sakramentu. Powrócić do komunii na klęcząco, do ust, żeby nie było to, co na Zachodzie. Tak, Zachód już dawno leży. Leży na łopatkach, prawie rozłożony, a wiara tam jest naprawdę nikła. I tylko Polska została jest tym bastionem chrześcijaństwa. I tu od tego musimy zacząć. Na nic nasze słowa, jeżeli nie będziemy bronić Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Obojętnie co by było, musimy to, na to wszystko postawić. I wtedy Bóg nam będzie błogosławił, Polska będzie wielka. To, co się teraz dzieje, proszę księdza Bogusława, to woła o pomstę do nieba. O pomstę do nieba. Jak aniołowie mają w świątyniach czcić Boga, bo przecież oni adorują. My wiemy to z mistyki, że tam są aniołowie. Ksiądz tak pięknie mówił o aniołach. Tam jest adoracja aniołów. Jak my możemy w ten sposób postępować, jak aniołowie na twarz padają, oczy zakrywają przed Bogiem? Musimy odejść od tej strasznej profanacji, jaką jest komunia na rękę. I nie tylko na stojąco zabezpieczyć, żeby patena była. Moi bracia i siostry, moje rycerki są często świadkami, jak okruszki spadają na ziemię, bo kapłani pateny nie mają. To jest właśnie nasz obowiązek przed Bogiem i z tego będziemy rozliczani. Dlatego proszę księży, żebyśmy się wspólnie zjednoczyli w tej świętej sprawie, a Bóg nam wynagrodzi, błogosławić nam będzie, bo proroctwa mówią, że przez Najświętszy Sakrament Polska zwycięży.
Dziękuję panie Fabianie, księże doktorze.
Bardzo dziękujemy. Oczywiście, że fundamentalną sprawą jest obrona wiary. No, do tego nas uposaża sakrament bierzmowania. No, po to przyjmowaliśmy i prosiliśmy publicznie na pytanie pasterza, nie? Co chcecie, no to pragniemy, aby Bóg, prawda, uzdolnił nas do mężnego wyznawania wiary, do jej obrony i życia jej zasadami. No, przecież to jest ślub złożony przed Bogiem. Weszliśmy do świętego świętych, przed najświętsze miejsce dla wszystkich w kościele, dla nas wszystkich. Dopóki nie byliśmy kapłanami, to jest miejsce przed ołtarzem. Tam, gdzie udzielamy komunii świętej. Tam, gdzie błogosławimy małżeństwa. Tam, gdzie udzielamy innych sakramentów świętych. Właśnie tam najświętsze miejsce, tam, gdzie wreszcie na końcu stawiamy trumnę z ciałem zmarłego. To jest to święte miejsce. To jest to święte świętych dla każdego człowieka. I teraz, jeżeli my tam wprowadzamy człowieka młodego do bierzmowania, który jak to niektórzy uważają, czy w jakiś sposób nawet się chwalą, że idzie tam po to, aby uroczyście pożegnać się z Kościołem pod przewodnictwem księdza biskupa, który publicznie, młody człowiek, wyznaje publicznie przed najświętszym sakramentem, przed biskupem, a więc przed kapłanami, świadkami jego bierzmowania. On publicznie wyznaje, że wiarę będzie mężnie wyznawał, według jej zasad żył i jej bronił. Niektórzy to czynią ze świadomością, że to jest ostatni jego dzień w kościele. Że na tym kończy się jego historia w świątyni. No to jak potem ma być dobrze? To jak potem ma być obrona Eucharystii, obrona Kościoła, obrona sakramentów świętych? No przecież to jest zobowiązanie do obrony. To nie są już małe dzieci. Sakrament bierzmowania to już są ludzie, którzy mają samodzielne myślenie. Nikt nikogo do tego już nie zmusza. Oczywiście, że rodzice tam prą, żeby wzięli jeszcze ten sakrament, jak to mówią, żeby wziąć ten sakrament. Nie, nie przyjąć, tylko wziąć kiedyś. Nie, no. Nie. To jest desakralizacja serca i potem nie dziwmy się, że ci ludzie nie będą ani bronili Kościoła, ani nie będą bronili wiary, no bo jeżeli on na tym zrywa swoją przyjaźń z Kościołem, no to sakrament bierzmowania nigdy nie zapłonie. Nie? A to jest moment, kiedy Bóg wkłada w rękę człowieka miecz, ognisty miecz i uposaża do walki, że o wiarę, o świętości, ale najpierw w swoim sercu, a potem na zewnątrz. Bo najpierw trzeba wywalczyć, dlatego mówimy, człowiek jest na froncie walki. Ja jestem na froncie i teraz Bóg daje mi możliwości, że zwyciężę. A jeżeli zwyciężam i wiem, że jest, to wtedy jestem też w stanie działać na zewnątrz. Dlaczego ludzie nie bronią? Dlaczego garstka jest takich, którzy potrafią obronić świątynię? No bo nie ma, tam nie ma zwycięstwa w sercu. No. Nie, człowiek poddaje się najpierw w swoim sercu. Jeżeli złamane jest serce, jeżeli ono staje się nieczułe, niewrażliwe, jeżeli to serce ostygnie, no to Pan Jezus do siostry Faustyny powiedział, że stworzył ten świat i powołał chrześcijan, żeby zapalali ogniem miłości świat, a wielu chrześcijan ma tyle ciepła, że zamiast jeszcze zapalać świat, to jeszcze z tego świata te resztki, którym świat płonie, to jeszcze ciągną. Mówi, dlatego mówi, nawet i dusze wybrane. Zakony, poddam ich w zagładę świata tego. Wiesz, jak on wygłosił wtedy tą, no to była taka mini katecheza Pana Jezusa do siostry Faustyny, to ona się rozpłakała, zaczęła drżeć, jak to, Panie, możliwe. Wtedy przytulił i mówi, dziecko moje, nie płacz, jest jeszcze wielu i świętych kapłanów i dusz, mówi, które płoną ogniem miłości. Ale mówi, ja chcę, żeby wszyscy płonęli. I wtedy, mówi, zapalimy świat. A więc to oczywiście od małych rzeczy się rozpoczyna, od domu rodzinnego. Od tego, co jest święte. Ja nie spotykam sytuacji, żeby ktoś teraz na siłę wymagał, żeby prawda, na stojąco przyjmować komunię świętą. Kiedyś miałem rekolekcję w diecezji szczecińsko-kamieńskiej, pamiętam, ksiądz arcybiskup Dzięga, misję tam mieliśmy i akurat udzielał z nami komunii świętej, bo przyjechał na jeden dzień misyjny, myśmy głosili Słowo Boże i bardzo mnie ujął tym, bo też tam różne te zwyczaje były przyjmowania komunii świętej, część ludzi klękała, część stała, część tak. No i wtedy ksiądz biskup pięknie im powiedział, mówi, kochani, miałem wrażenie, że wielu z was, mówi, w swoim sercu tak jakby pragnęło, mówi, przyklęknąć przed Panem Jezusem, przyjąć go, Pana Jezusa, na klęcząco. I wtedy powiedział tak, ksiądz arcybiskup, mówi, jeżeli w sercu czujecie, że powinniście to uczynić, to zróbcie. Nikt nie ma prawa wam odmówić. Jeżeli czujesz w sercu, że możesz przyjąć do ust, nikt nie ma prawa ci odmówić. Oczywiście. No i teraz ta sytuacja i to wszystko, co się dzieje, no to też ręce czasem opadają. Ja nie wiem, dlaczego takie decyzje są, kto te decyzje podejmuje. Ja tam, gdzie głoszę rekolekcje, ludzie przyjmują najczęściej do ust. Rzadko się zdarza, żeby ktoś to robił inaczej. Różnie to jest. Czasem klękają. Są parafie, gdzie ludzie na klęcząco przyjmują, są, że nie. To też w zależności od sytuacji, bo tam, gdzie już teraz nie ma tych balasek, gdzie to wszystko... To jest kwestia na osobną katechezę i też na takie pogłębienie świadomości eucharystycznej, bo tutaj też wiele różnych takich niezrozumiałych mitów jest. Natomiast to, że czasem okruszynka gdzieś upadnie. Kochani, oczywiście nie ma dyskusji. Przed Bogiem nieba i ziemi się klęka i nie ma dyskusji. To nie ma dyskusji. Każdy przede mną się zegnie wszelkie kolano, istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I tak będzie. Jednak musimy pamiętać, że Pan Jezus powołał nas z naszymi słabościami. Że Pan Jezus, kiedy ustanawiał Eucharystię, to też wiedział, że jeden kapłan będzie starszy, że jednemu się Eucharystia z ręki wyleci, że no to są ludzkie nasze ziemskie rzeczy. No, ciało, opakowanie nam się niestety nie zawsze sprawdza tak, jakbyśmy chcieli. Nie jest doskonałe, wysportowane. I tutaj, że nie ma pateny, no to jest jakieś zawinienie. No może by trzeba było, ale to też no, w tych warunkach, kiedy jest ta pandemia i wszyscy, prawda, teraz się boją, jedni chrześcijanie przychodzą, drudzy mają pretensje znowu, że ci do komunii na rękę nie przyjmują, tylko do ust. Ja bym zrobił tak, żeby czasem nie podzieliło nas coś, co powinno nas połączyć, kochani. Bo Chrystus Eucharystyczny chce nas połączyć. A jak damy się podzielić w tej materii, tutaj trzeba bądźcie przebiegli jak węże, a nie skazitelni jak gołębie. Nie dać się sprzedać, bronić Chrystusa, bronić Eucharystii, ale uważać, żeby się nie dać podzielić. Bo jak tutaj się podzielimy, no to wtedy cóż będzie na zewnątrz?
Bardzo proszę. Halo. Proszę bardzo.
Halo?
Proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdecznie pozdrawiam ojca rekolekcjonistę i ojca Dariusza.
Pozdrawiam.
Przysłuchuję się tej audycji jeszcze w części pierwszej, jak i teraz. Takim wiodącym motywem jest sumienie. Jak powiedział swego czasu ojciec Albert Maria Krąpiec, sumienie należy wychować najpierw, żeby ono właściwie się potem sprawowało, czy było używane. Jeżeli sumienie nie jest wychowane, to ono po prostu jest takie, jak właśnie ksiądz rekolekcjonista mówił. Każdy według swojego uznania i każdy na swoje modłę. Jeżeli u nas... Przepraszam, nie przedstawiłem się. Jarosław Wejherowa na Kaszubach. Słychać mnie?
Tak, panie Jarosławie. Słychać, panie Jarosławie.
Tak. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Więc na Kaszubach jest, mamy to szczęście, jako że to jest część Polski, zawsze była, i słowiańska, to mieliśmy to szczęście, kiedy przyszedł święty Wojciech. Przyszedł święty Wojciech i zaczął chrzcić naszych przodków. I chrzcił ich tysiącami. Nie było nauki, nie było rekolekcji, nie było naginania, nie było przymuszania. Ludzie szli tysiącami do chrztu. Dlaczego? Już to zostało udowodnione nieraz, ponieważ to byli ludzie, ktoś powiedział nawet, że to byli etnochrześcijanie, bo oni szanowali przyrodę, szanowali kobiety, szanowali rodzinę, dzieci. Tu nie było przemocy, tu nie było żadnej kombinacji cywilizacyjnej, powiedziałbym nawet, tak? A jeżeli obecnie to, co dzisiaj widzimy, to się dzieje jakoś tak, co już Feliks Koleczny powiedział. Nie może być człowiek cywilizowany na dwa sposoby. My, będąc w kościele, to jesteśmy w cywilizacji królewskiej. Zawsze byliśmy królewskim szczepem piastowym. I teraz wychodzimy z tego kościoła, jesteśmy w jakimś bycie, nawet to już mówią niektórzy głośno, w bycie bolszewickim. Tu jakaś demokracja. Tu jakieś uznaniowość, tak? To, co mówił ksiądz rekolekcjonista, że 100 czy 1000 może przegłosować, że coś może być różowe, a nie czerwone, dobre czy złe. Polacy muszą wrócić do swojej tożsamości królewskiej. Też było powiedziane w pierwszej części, że człowiek rodzi się jako byt królewski, prawda? Bo człowiek jest królewskim bytem, dzieckiem. I nam tu jakoś teraz ta polityka bieżąca, która się teraz właśnie widać, sypie na naszych oczach. Za chwilę będą wszystkich zganiać do jakiegoś, nie wiem, obozu, KL Poland czy jak. Muszą być wyszczepieni. A gdzie wiara? A gdzie Matka Boża zwycięska ze strzałami, która w Polsce z Włoch przywieziona, była czczona i kiedy były zarazy, były procesje i tak dalej, zwyciężyła również bolszewików, przegoniła, bo Matka Boża zwyciężyła. Więc my musimy wrócić do naszej tradycji, do naszej kultury i przede wszystkim do wychowania sumienia. A jeżeli chodzi o komunię świętą na rękę i tak dalej, na stronce, to jest właśnie profanacja. Już coraz częściej widać, że ludzie już zaczynają klękać. Całe szczęście. Jestem w takim miejscu, gdzie 95% ludzi klęka, gdzie są balaski, gdzie jest nawet obrus. Pozdrawiam księdza proboszcza w Mińsku Mazowieckim, którzy przepięknie odrestaurował ołtarz, pięknie złocony. I pytałem, jak u was? U nas jest porządnie. Na tęcząco i do ust i widzę obrus jest. Na do ręki? Do ręki z boku przy kaplicy, przy bocznym ołtarzu. Jeżeli nasi pasterze nie będą nas przywoływać do porządku, nie będą wychowywać naszych sumień, to będziemy takim lotnym piaskiem. Bo telewizja swoje, jako ta właśnie ta demokracja bolszewicka, a królestwo w kościele swoje. Nie można być na dwa sposoby cywilizowanym.
Dziękuję panie Jarosławie, księże doktorze.
Bardzo dziękujemy. No, pan Jarosław bardzo tak trafnie to rzeczywiście ujął. No nie można, człowiek nie może być w rozdwojeniu. To tak, ja nie mogę być innym człowiekiem przy ołtarzu, a innym na zewnątrz. Często tak jest, albo to jest jego prywatne życie, nie? Kiedy usłyszeliśmy po raz pierwszy steki wulgaryzmów, mnóstwo słów bardzo brzydkich, ktoś tam, prawda, to ujawnił, to potem zrobił się wielki szum nagle, że to była prywatna rozmowa, prywatna, a więc, że można wtedy, czyli co, w prywatnej rozmowie ja mogę kpić z drugiego człowieka, a oficjalnie być kimś innym, to znaczy, że jestem aktorem. Ja jako kapłan mam mieć jeden światopogląd w jedną drogę i jeśli czy ja jestem przy ołtarzu, czy ja się modlę, czy ja jestem, gram w piłkę, czy jestem z młodzieżą, czy jestem na wycieczce, na pielgrzymce, czy jestem na weselu, na uroczystości, czy poszczę, czy pokutuję, czy biorę lampkę wina, czy innego alkoholu, ja to czynię jako wierzący kapłan. Tak mam to zrobić, żeby umocnić jeszcze wiarę tego drugiego człowieka. Żeby umocnić. To nie może być tak, jak niektórzy myślą, że ja, co to znaczy, że ja mógłbym teraz przy ołtarzu być, udawać świątobliwego kapłana, a wychodzę na zewnątrz i w zakrystii śmiać się z tych ludzi, do których głosiłem Słowo Boże? No to znaczy, że z sumieniem coś jest nie tak. I gdy chodzi o kształtowanie, oczywiście sumienie trzeba kształtować, dlatego ja mówiłem o chrześcijańskim sumieniu, o ukształtowanym sumieniu, bo sumienie dziecka można zabić. Przecież można je tak ukształtować, że będzie niewrażliwe, nieczułe. Jednak muszę pamiętać, że to, co starałem się powiedzieć, że jednak Pan Bóg będzie osądzał nas w oparciu o sumienie. Nawet jeżeli ono było źle ukształtowane, bo ktoś je nam źle ukształtował, no to w danej chwili, kiedy popełniałem jakiś czyn, grzeszny czyn, to z tamtą świadomością, z tamtym doświadczeniem i z tamtym zrozumieniem, z tej danej chwili Pan Bóg będzie to oceniał. A ci, co nam złamali, zabili sumienie, którzy je ukształtowali w sposób zły, niegodny, no to też będą za to odpowiadali. No taka jest prawda.
Bardzo dziękuję za to spotkanie dzisiejsze z księdzem doktorem Bogusławem Jaworowskim. Już rano o 8.30 ponownie będziemy mieli okazję usłyszeć naszego rekolekcjonistę. Zapraszam Państwa, katecheza i później rozmowy po katechezie. Jutro jest niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Piękna uroczystość. Jutro także zawierzamy Matce Najświętszej. Przygotowywaliśmy się przez 33 dni w rozważaniach, w modlitwie do tego zawierzenia. Zawierzenie też jest, księże doktorze, potrzeba przygotować się do tego, żeby właśnie w sposób świadomy, taki też no, przygotowany, tak to nazwę rzeczywiście, no, Panu Bogu powiedzieć, ufam Tobie, Matko Boża, kocham Ciebie.
Tak, do każdego aktu duchowego trzeba się przygotować, trzeba go podjąć świadomie. Trzeba rzeczywiście serce swoje otworzyć, pogłębić też wiedzę. To też mamy też godzinę miłosierdzia, godzinę łaski, prawda, o której Matka Boża mówiła. A więc zachęcamy, żeby się w to włączyć. To nie może być w kościele, to w domu, chociaż od godziny 12 do 1. Prosimy, aby ten czas poświęcić na medytację, na zatrzymanie się nad tajemnicą swojego życia. Uprosić, szczególnie łaski otrzymamy, jeżeli będziemy modlili się za drugich, za drugiego człowieka. Prosić niepokalaną matkę, schronić się najpierw w jej sercu, Matko Najświętsza, wypełnij testament konającego syna, schroń mnie w świątyni swojego serca i wtedy dopiero zanurz mnie w ogniu Ducha Świętego i tam dopiero podjąć właśnie walkę o dusze nieśmiertelne. Schroniony w sercu niepokalanej matki, podjąć zobowiązania, modlić się za tych, których Pan Bóg stawia na naszej drodze, a szczególnie za grzeszników. Także zapraszam jutro będziemy mówili o prawdziwej, żywej wierze, też troszeczkę inaczej. Także proszę o modlitwę. Życzę wszelkich łask od Pana Boga przez serce niepokalanej matki, świętego Józefa, świętego Ambrożego, patrona dzisiejszego dnia i naszych świętych patronów i aniołów stróżów. Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Pozdrawiam wszystkich przyjaciół, rodzinę, współbraci, misjonarzy z Panem Bogiem.
A ja pozdrawiam też serdecznie mamę księdza Bogusława. Być może nas słucha, no bo dzisiaj też jest okazja do pozdrowienia ze względu na samego księdza. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, więc no ale powiem, księże Bogusławie. Ksiądz Bogusław ma dzisiaj urodziny też, więc westchnijcie, kochani, za niego, za rodziców także, no bo jesteśmy z rodziców. I to urodziny to jest też okazja, żeby przede wszystkim rodzicom podziękować, za zmarłych się modlić, a żywych uściskać i też się za nich modlić.
Bóg zapłać, ojcze.
Bóg zapłać.